Przypominam, że zrealizowaliśmy punkty wszystkie od 1 do 9. Punkt 10 został wycofany z porządku dzisiejszej sesji przez prezydenta. Przed nami 9 uchwał dotyczących nazewnictwa ulic. Zaczynamy od punktu 11. Panów radnych też proszę o zajęcie miejsc. Punkt 11. Projekt uchwały PU 758/17 w sprawie nadania rondu nazwy Poznańskich Ogrodników. Głos oddaję panu dyrektorowi Andrzejowi Krygierowi w tym i kolejnych punktach. Bardzo proszę.
Tak jest. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Pierwsza uchwała dotyczy nadania rondu nazwy Poznańskich Ogrodników. Pokazuję Państwu. Jest to na Szczepankowie. Inicjatywa była Rady Osiedla, która oczywiście tą uchwałę zaopiniowała pozytywnie. Tak to wygląda na mapie miejskiej. Rondo jest zorganizowane, urządzone. Proszę Wysoką Radę o uchwalenie tej uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury i Nauki, która jest właściwa dla spraw nazewniczych, zaopiniowała projekt pozytywnie, głosując 10 za, 0 przeciw, przy 3 wstrzymujących się. Czy ktoś chciałby uzupełnić opinię w imieniu komisji, zabrać głos w imieniu klubu, czy wypowiedzieć się we własnym imieniu? Nie widzę zgłoszeń, przystępujemy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje w sprawie projektu uchwały dotyczącej nazwania ronda nazwą Poznańskich Ogrodników. Proszę o głosowanie. Czy wszyscy oddali głos? Bardzo proszę. Poproszę o wynik. 26 za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 11. Punkt 12 to projekt PU 759/17 w sprawie nadania ulicy nazwy Dzikiej Róży. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, uchwała zmierza do nazwania ulicy, która w przestrzeni miejskiej jest położona w rejonie planu ulica Porzeczkowa i cieku Łężynka. Jest, Wysoka Rado, zrealizowana część tej ulicy, która jest w planie. Ona dalej będzie przebiegała w ten sposób, ale ze względu na to, że w tym terenie już są realizowane budynki, jest pilna potrzeba ustalania adresów. Rodowód nazwy jest zakorzeniony w tym polityce nazewniczej. Tam jest Aroniowa, Nektarynkowa i tak dalej. Rada Osiedla Szczepankowo w Spławie Krzesinki pozytywnie zaopiniowała tą uchwałę. Proszę o Wysoką Radę o przyjęcie tej uchwały.
Dziękuję. Również pozytywnie zaopiniowała Komisja Kultury. 13 głosów za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Czy ktoś chciałby opinię uzupełnić w imieniu komisji, zabrać głos w imieniu klubu czy we własnym? Nie widzę zgłoszeń, zatem poddaję pod głosowanie projekt uchwały PU 759/17 w sprawie nadania ulicy nazwy Dzikiej Róży. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Czy wszyscy państwo oddali głos? Dziękuję. Proszę o wynik. 30 za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 12. Punkt 13 to projekt uchwały PU 760/17 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Wysoka Rado, gdy Wysoka Rada uchwali uchwałę nazewniczą, a po tej uchwale następują zmiany dotyczące szczególnie zasięgu dróg, ulic, to wtedy w pewnym momencie ustala się tekst jednolity, który Wysoka Rada przyjmuje w swojej uchwale. Załącznikiem do tej uchwały jest obwieszczenie, a to obwieszczenie jest publikowane później w Dzienniku Urzędowym Wojewody Wielkopolskiego. Pierwsza uchwała dotyczy 12 ulic i jednego placu, które zostały uchwalone w 2009 roku 25 sierpnia. Tak wyglądała ta uchwała. Następnie nastąpiły trzy zmiany. Pierwsza zmiana dotyczyła ograniczenia zasięgu ulicy Klementyny Hoffmanowej ze względu na uchwalenie planu miejscowego.
Pamiętam.
Druga zmiana dotyczyła wydłużenia zasięgu dwóch ulic Hanny Malewskiej i Gabrieli Zapolskiej. I trzecia zmiana, która nastąpiła na tym terenie, ze względu na rozbudowę i nadawanie w międzyczasie numerów porządkowych, zasięg ulicy Poli Gojawiczyńskiej został rozszerzony o tę przestrzeń. Wysoka Rado, proszę o przyjęcie tej uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu.
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury zaopiniowała projekt pozytywnie, głosując 10 za, 1 przeciw, przy 3 wstrzymujących. Czy ktoś chciałby tę opinię uzupełnić w imieniu komisji, zabrać głos w imieniu klubu albo w imieniu własnym? Pan radny Michał Boruczkowski, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, jeśli bym mógł prosić tą planszę z tymi ulicami, by były na rzutniku. Osoby obsługujące, jakbym mógł prosić.
Którą
dalej, dalej. Dalej, dalej. Jeszcze. No, w sumie chodzi, generalnie chodzi mi o tą ulicę, także możemy tutaj zostać. Proszę Państwa, ta ulica tak została uchwalona przez Radę Miasta, między innymi przy moim głosie sprzeciwu. Jak Państwo widzicie, jest to ulica w kształcie, została ulicą w kształcie litery T. Tak ulice nie powinny wyglądać, one powinny mieć jednolity, prosty w miarę przebieg, dlatego że dochodzi do mieszkańcy, którzy nie pochodzą, nie mieszkają na tym terenie, mogą mieć problemy ze znalezieniem adresu właściwego. Ten, jeśli dobrze pamiętam, ten kształt ulicy wyniknął ze względu na opinię Rady Osiedla, która właśnie była zwolennikiem tego typu kształtu ulicy. Jeśli chodzi o ten odcinek, ten krótszy, tej Poli Gojawiczyńskiej, to tam są 4 adresy i chyba tylko 3 domy. Chyba ta czwarta działka nie jest zabudowana. Ale mimo to doszło do tego, że ta ulica właśnie tak wygląda. Ja rozumiem, że to jest tak, że pan prezydent, trochę szkoda, że nie ma ani pana prezydenta Jaśkowiaka, ani pana wiceprezydenta Sojarskiego, który jest odpowiedzialny za kulturę, Komisja Kultury to opiniuje, ani pana wiceprezydenta Włodarskiego, który nadzoruje Geopos. Ale także nie wiem, czy to zostanie może przekazane, czy nie, ale ja rozumiem, że pan prezydent chciałby się wsłuchiwać w głosy mieszkańców, też w głosy samorządów pomocniczych, natomiast zawsze to wsłuchiwanie się musi odbywać się zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i dobrem ogółu, a przy takim kształcie litery, przy takim kształcie ulicy, zasięgu ulicy, no pan prezydent nie realizuje interesu społecznego, ale co najwyżej jakieś poszczególne interesy partykularne, które w tym wypadku są sprzeczne z tym interesem ogółu. Zaś takie działanie trudno nazwać za jakimś racjonalnym prowadzeniem polityki nazewniczej w mieście, raczej można to przyrównać do populizmu, dlatego że ze względu na powiedzmy trzy domy trudno od razu psuć cały układ ulicy w danym rejonie. I nie mówię tego po to, by tutaj pana prezydenta skrytykować, ale po prostu, by na przyszłość już do takich sytuacji nie dochodziło. Wiem, że uchwała ta, czyli w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego, ma jedynie charakter deklaratoryjny, a nie konstytutywny, ale czy ze względu na to, że i wcześniej głosowałem przeciwko właśnie temu kształtowaniu zasięgu ulicy Poligojawiczyńskiej, też będę teraz głosował przeciwko. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Joanna Frankiewicz.
No ja tu chciałam też nawiązać do dyskusji, które wielokrotnie mają miejsce właśnie w odniesieniu do kwestii ulic posiadających ten kształt litery T. Myślę, że myśmy swego czasu jako Komisja Kultury i Nauki otrzymali wykaz takich nazw, które jeszcze w cudzysłowie mówiąc nie zostały obsadzone. To jest kilkaset i osób, i nazw. I myślę, że warto by było odchodzić od tego typu praktyki. Tym bardziej, że jeśli to jest kwestia czterech adresów, w przypadku zmiany adresu czy na dowodzie, w tej chwili na nowych dowodach nie będzie już adresu, to w ogóle nie będzie kwestii, czy pieczątek, to wydaje się, że te koszty są niewielkie, ponosi je miasto, a wobec tak wielkiego rejestru nazw, które czekają na wprowadzenie, brnięcie w takie nieuzasadnione litery T wprowadza po pierwsze zamęt taki lokalny, bo wielokrotnie GPS po prostu wariuje, prowadząc na taką ulicę, a po drugie sprawia, że w wolniejszym tempie jakby obsadzamy, w cudzysłowie mówię, ulicami, jakby nazwami, które czekają na nadanie ulic, a tych ulic w Poznaniu wcale nie ma tak wiele. Z tego też względu niestety też będę głosowała przeciw. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Panie Przewodniczący, mogę słowo powiedzieć?
No dobrze, tak, proszę bardzo.
Wysoka Rado, ta dyskusja na temat uchwalonych przez Wysoką Radę na etapie ustalania przez Radę, a tak naprawdę ogłoszenia tekstu jednolitego, ja nie mogę w tej sprawie nic Państwu zaproponować, bo uchwała zmierza do ogłoszenia tekstu jednolitego uchwał poprzednio podjętych. To chciałbym zwrócić uwagę Wysokiej Radzie. Nie wchodząc w dyskusję i znając argumenty Państwa, które tu padły, w większości podzielając, ale to też zależy od tempa pracy Wysokiej Rady, bo my mamy przygotowanych około 50 propozycji, które czekają na akceptację Komisji Kultury i Wysokiej Rady.
Innymi słowy, nawet jeśli wszyscy zagłosują przeciwko tej uchwale, to te nazwy zostaną takie same. Pan radny Tomasz Wierzbicki.
Dziękuję. Chciałbym się odnieść do słów, które przed chwilą mówiła pani radna Frankiewicz. No, nie zgodzę się z tym, że jednak są to koszty związane tylko z wymianą dowodów osobistych czy prawa jazdy. Jest to jednak zdecydowanie więcej dokumentów, nie mówiąc w przypadku, jeśli ktoś prowadzi działalność gospodarczą zarejestrowaną. I to są duże koszty. Nawet jeśli są cztery nieruchomości, to uważam, że nie ma co utrudniać tutaj życia mieszkańcom. Natomiast w przyszłości na pewno trzeba zwrócić uwagę, żeby do takich sytuacji nie dochodziło. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję, panie przewodniczący. Nie wiem, czy jest jakiś pan prezydent. Jest pewnie, panie prezydencie, Wysoka Rado. Pan dyrektor Krygiel tak ładnie powiedział, że no cóż on może zrobić, Rada tak uchwaliła, a on tak tylko tutaj daje nam do zatwierdzenia pewne porządkowe uchwały, ale bardzo przepraszam, to Geopos z panem dyrektorem wielokrotnie proponował nam nazywanie ulic dwóch jedną nazwą, bo niewątpliwie są to dwie ulice, które się ze sobą krzyżują, chociaż ta krzyżówka nie jest dopełniona przez przejście na drugą stronę tej ulicy dłuższej. W związku z tym to nie jest tak, że tutaj pan dyrektor no tylko realizuje to, co musi, porządkując te uchwały, ale powtarzam, to instytucja, której pan dyrektor przewodzi, wielokrotnie propozycje takich nazw Komisji Kultury, a potem Radzie składała. Dziękuję.
Pani radna Joanna Frankiewicz.
To ja jeszcze mam dwa krótkie pytania. Czy jeśli byłaby wola, bo nie wiem, czy w tej chwili, szczególnie wobec wypowiedzi pana radnego Wierzbickiego, taka wola byłaby w większości Rady Miasta. Czy gdyby była taka wola, to pan dyrektor o zmianie uchwały czy zasięgu ulicy i nadaniu jednemu odcinkowi innej nazwy, to czy pan dyrektor by taką uchwałę zaopiniował pozytywnie? To jedno pytanie. A drugie pytanie, wobec faktu, że właśnie pan dyrektor, którego bardzo cenię i lubię i jest jednym z moich ulubionych dyrektorów, powiedział, że bierze pod uwagę te nasze zastrzeżenia wobec ulic w kształcie litery T. Rozumiem, że już jakby w obecnie procedowanych propozycjach takich przypadków nie ma, czy też są, żebyśmy mogli w porę zareagować. Ale też właśnie proszę też o odpowiedź na to pierwsze pytanie. Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, panie dyrektorze, chociaż to nie dotyczy materii tej uchwały. Bardzo proszę. Nie.
Znaczy, Wysoka Rado, sprawy nazewnictwa należą do wyłącznej kompetencji Rady Miasta Poznania. Dyrektor Zarządu Geodezji, który przed państwem stoi, jego obowiązkiem jest państwu pomagać, proponować, ale nie jest to pomoc bezwarunkowa. To, na czym nam zależy, żebyście państwo procedowali nasze propozycje jak najszybciej, ustalali nazwy jak najszybciej, bo w wyniku pewnych opóźnień my musimy dawać adresy mieszkańcom, bo mieszkańcy są pod presją i oni muszą mieć adres. Ostatnio z Komisji Kultury spadła ulica Osiedlowa. Jest wiele miejsc w Polsce, które mają ulicę Osiedlową i proszę Wysoką Radę i Komisję o duże zaangażowanie, bo my państwu służymy. Jeżeli chodzi o ulicę Poli Gojawiczyńskiej i Czesława Miłosza, panu radnemu Aleksandrowiczowi przesłałem obszerne wyjaśnienie, dlaczego do tego doszło i dyrektor Krygier w tej sprawie miał paru wspólników. Nie byłem sam i my od lat monitorowaliśmy, żeby udrożnić tą ulicę, do czego nie doszło. Dziękuję.
Czyli działając wspólnie i w porozumieniu, tak?
Tak, działaliśmy bez mała w związku.
Pan przewodniczący Antoni Szczuciński.
Szanowni państwo, ku radości członków Komisji Kultury i Nauki informuję, że rezerwowy termin posiedzenia komisji w marcu będzie przeznaczony na problemy nazewnicze miasta Poznania. Dziękuję.
Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały o numerze 760/17? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o wynik. 22 za, 2 przeciw, 9 osób wstrzymało się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 13. W punkcie 14 projekt uchwały PU 761/17 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja w sprawie nadania nazwy ulicy. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Wysoka Rado, muszę przyznać się do błędu i zgłosić autopoprawkę, bo w załączniku do uchwały z 16 maja 2006 roku na załączniku graficznym znalazł się błąd, bo powinniśmy odnosić nazwę ulicy do pierwotnej nazwy, która była w momencie uchwalania nazwy Stanisława Chojmowskiego, a my pokazaliśmy, i to widać, już ulicę Janusza Kulasa i zaułek Piotra Majszaka. Autopoprawka zmierza do tego, żeby przywrócić w tym miejscu ulicę Kościuszki, bo wtedy ulica Kościuszki była w tym miejscu. Wysoka Rada zajmowała się tą sprawą nazwy ulicy Stanisława Chojmowskiego pierwotnie 16 maja 2006 roku, a następnie przedłużyła zasięg ulicy Stanisława Chojmowskiego swoją uchwałą z 14 lipca 2015 roku. Proszę Wysoką Radę o uchwalenie tej uchwały.
Komisja Kultury i Nauki głosowała 7 za, 0 przeciw, 5 wstrzymujących i zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. Czy ktoś chciałby zabrać głos i uzupełnić opinię w imieniu komisji, w imieniu klubu, w imieniu własnym? Nie widzę zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Oj, bo Wojtek nie przejdzie. Poproszę o wynik. 27 za, 0 przeciw, 5 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 14. W punkcie 15 projekt uchwały PU762 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej. Proszę, panie dyrektorze, o przedstawienie projektu.
Wysoka Rado, pierwotna uchwała w 2007 roku, 28 sierpnia. O, nie to. Przepraszam, za dużo mam przyrządów. To był pierwotny zasięg ulicy Zygmunta Kubiaka. Później został zrealizowany odcinek dolny i taki jest dzisiaj faktyczny zasięg ulicy Zygmunta Kubiaka. Proszę Wysoką Radę o uchwalenie jednolitego tekstu w tej sprawie.
Komisja Kultury zaopiniowała projekt pozytywnie, głosując 14 za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Czy ktoś chciałby uzupełnić opinię komisji, zabrać głos w imieniu klubu albo własnym? Nie ma zgłoszeń, przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w punkcie 15 o numerze PU762/17? Kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Dziękuję, proszę o wynik. 32 za, przy jednym wstrzymującym. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 15. Punkt 16. Projekt uchwały PU 763/17 w sprawie nadania skwerowi nazwy bohaterów akcji Bolwerk.
Wysoka Rado, skwer jest położony w północnej części ulicy Szyperskiej na takim zakręcie tej ulicy. Tak wygląda na zdjęciu lotniczym. Tak wygląda zagospodarowanie. I tu pokazujemy państwu zdjęcia. Akcja Bolwerk była w nocy między 20 a 21 lutego 1942 roku. była to najbardziej znacząca akcja dywersyjna na terenie Poznania. Zostały wysadzone w pobliżu Tamy Garbarskiej magazyny niemieckie. Niemcy w odwecie stracili, zabili praktycznie wielu żołnierzy AK. Lista, którą dołączamy do uzasadnienia tych naszych bohaterów, jest uzgadniana, to zawsze uzgadniamy z naszym oddziałem IPN-u i w tym miejscu też jest uzgodniona i ta uchwała, oprócz tego, że upamiętnia akcję, to w tym swoim uzasadnieniu upamiętnia też osoby. Rada Osiedla Stare Miasto, Wysoka Rado, pozytywnie zaopiniowała tą uchwałę. Proszę o podjęcie.
Dziękuję. A Komisja Kultury też opiniowała pozytywnie. 13 za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Czy ktoś chciałby uzupełnić opinię w imieniu komisji, zabrać głos w imieniu klubu, w imieniu własnym? Pan radny Andrzej Rataj, bardzo proszę.
Dziękuję uprzejmie. Proszę Państwa, w tym miejscu mamy już obelisk w pobliżu, czyli gdzie kończy się ulica Eskowskiego i wjeżdża się na Most Chrobrego. Mamy propozycję w zakresie skweru w tej okolicy, lecz w troszkę innym miejscu. Pojawia się zagadnienie dotyczące tej rozbieżności. Miejsce, gdzie będzie skwer, z miejscem, gdzie jest obelisk. Niestety okoliczność przestrzenna na tamtym terenie jest problematyczna, bo jest ścisła zabudowa, więc warto byłoby, żebyśmy to rozważyli. Następny wątek, na który zwracam uwagę, niestety jest to miejsce, które to, na którym tak wielką akcję, tak bohaterski czyn upamiętniamy, lecz niestety jest to skwerek, który jest brudny, brzydki, zanieczyszczony psimi odchodami. Nie jest to z przyczyny piesków, lecz właścicieli tych piesków. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę i apelować po raz kolejny o to, żeby mieszkańcy sprzątali po swoich pieskach. Natomiast w kontekście przyszłości, kiedy będzie na tym terenie dokonywana zabudowa w dalszej części na stronę północną, być może warto byłoby to, aby również rozważyć nazwanie części tego terenu, gdzie będzie ulica wytyczona, ulicą bohaterów akcji Bolwerk, po to, żeby tak wielka i wspaniała akcja została upamiętniona. Mamy zaraz 75 lat tej wielkiej akcji, więc warto byłoby też na to zwrócić uwagę i uprzejmie wskazuję na to zagadnienie. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Grześ.
Ja tutaj oczywiście chciałem poprzeć mojego przedmówcę i jak gdyby zobowiązać pana dyrektora Krygiera do tego, żeby właśnie jednak ta ulica, no żeby coś poważniejszego miało nazwę akcji Bolwerk, bo ten skwer jest rzeczywiście skromny, za skromny dla bohaterów takiej akcji. Także tutaj będę również pilnował, żeby przychodząc z nazwą ulicy, o której wspomniał pan radny, była to nazwa bohaterów akcji Bolwerk. Dziękuję.
Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji. Przystępujemy do głosowania nad uchwałą PU 763/17 w punkcie 16. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Dziękuję. Proszę o wynik. 30 głosów za, 1 głos przeciw, 4 osoby wstrzymały się od głosu. Rada uchwałę podjęła.
Dziękuję bardzo, Wysoka Rada.
Zamykam punkt 16. Punkt 17. Projekt uchwały PU 712 w sprawie nazwania ulicy imieniem kaprala Wojtka. Przedstawi autor projektu uchwały pan przewodniczący Michał Grześ.
Szanowni Państwo, w historii narodów są różne historie, ale są historie, które wzruszają. Myślę, że to jest jedna z najbardziej wzruszających historii II wojny światowej, o której przez długie lata praktycznie niewiele się mówiło. Dla tych, którzy nie znają historii żołnierza Wojska Polskiego o imieniu Wojtek, chciałbym króciutko przeczytać. Otóż armia Andersa, kiedy ewakuowała się z ZSRR do Palestyny, to oficjalnie mówi się, że za kilka denarów i puszek konserw został zakupiony miś, który jeszcze pił mleko. Inne wersje podają, że po prostu dano chłopcu denary i konserwy, jedzenie był tak zaoferowany, że po prostu tego misia zostawił. Faktem jest, że od tej pory stał się najpierw maskotką 22. Kompanii Zaopatrzenia Artyleryjskiego, a potem pełnoprawnym żołnierzem. Na stan Wojska Polskiego został wciągnięty, kiedy armia Andersa przeprawiała się do Włoch, gdyż nie chciano wpuszczać zwierząt na statek. Kiedy szukano wówczas szeregowca Wojtka i zobaczono, że jest to niedźwiedź, wystarczyło powiedzenie, że ten oto niedźwiedź wzbudza ducha walki w polskim żołnierzu i został na statek przyjęty. Był żołnierzem, który walczył pod Monte Cassino, nosił amunicję, po 3 skrzynki nigdy nie upuścił, stał się symbolem wspomnianej wcześniej 22. Kompanii. Ważył 250 kg, więc najpierw, gdy był mniejszy, jeździł w szoferce, potem na pace. Miał przydział papierosów, bo bardzo lubił je nie palić, ale jeść, ponieważ był karmiony z butelki po alkoholu, więc bardzo lubił spożywać z żołnierzami alkohol. Piwo było jego ulubionym napojem. I myślę, że ta najbardziej wzruszająca historia to zaczyna się właśnie, kiedy podzielił los wszystkich żołnierzy armii Andersa. Marzeniem żołnierzy byłoby w 1945 roku wziąć udział w defiladzie zwycięstwa w Warszawie i właśnie z misiem. Niestety jego życie skończyło się w ogrodzie zoologicznym Edynburgu w klatce 10 metrów na 10 metrów. Ożywiał się wówczas, gdy odwiedzali go polscy żołnierze. Znowu mógł spożywać z nimi piwo, uprawiać zapasy, które bardzo lubił, zawsze wygrywał i zmarł, bo ja myślę, że można powiedzieć. On dostał awans na kaprala właśnie za bohaterstwo w bitwie pod Monte Cassino. Kapral Wojtek zmarł w grudniu 1963 roku i wówczas to odnotowały wszystkie światowe media. A Norman Davis stwierdził, że kapral Wojtek więcej robi dla oręża polskiego niż sztandary, proporcje i karabiny. Szkoda, że tak jak żołnierze armii Andersa nie wrócił do Polski, o którą walczył i dla niepodległości, której zrobił więcej niż nie jeden człowiek. Generalnie unikam mówienia, że zwierzę zmarło, ale w przypadku kaprala Wojtka myślę, że można tak powiedzieć. I dlatego myślę, że ze wszechmiar jest myślę uzasadnione, by ta skromna uliczka prowadząca od Browarnej do Ogrodu Zoologicznego, które notabene teraz buduje niedźwiedziarnia, więc również jest zainteresowane tym, by niedźwiedzie, które są, a przy okazji tych niedźwiedzi był wspomniany, myślę, że bohater, taką nazwę przyjęła. Jest zgoda Rady Osiedla, jest zgoda Ogrodu Zoologicznego. Proszę Państwa o pozytywne zaopiniowanie tego projektu uchwały. Aha, i jeszcze jedno chciałem przyjąć jako autopoprawkę. Tutaj uwagę pani prawnik co do publikatora ustawy. Ustawy przyjmuję to jako autopoprawkę i dołączę. Nie, bo to jest publikator ustawy. W podstawie prawnej projektu należy uzupełnić o wszelkie zmiany. Dziennik ustaw, okay. 2016 rok, pozycja 446 i 1579. To jest jaka autopoprawka.
Dobrze. Komisja Kultury i Nauki opiniowała pozytywnie. 11 za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Kto chciałby w imieniu komisji uzupełnić opinię? Kto chciałby zabrać głos w imieniu klubu? W debacie indywidualnej pan radny Marek Sternalski.
Bardzo fajna inicjatywa, bardzo się cieszę, że coś takiego powstało. Myślę, że dobrze by było, gdyby koło ZOO, w miejscu, gdzie jest ta ulica, powstała też jakaś tabliczka informacyjna, gdzie dzieciaki, które idą do ZOO, mogłyby się dowiedzieć coś na temat tej postaci. Dobry pomysł. Chciałbym też, żeby się nam udało doprowadzić do jednej rzeczy, że miejsca, które są związane z rekreacją, miejsca, które są gdzieś tam obok placu zabaw, żeby troszkę ulicę odbrązowić, tak bym to powiedział, żeby były miłe, przyjazne i także, aby na te ulice mogły być współprojektowane nazwy tych ulic, czyli ta infrastruktura społeczna z udziałem dzieci w Poznaniu. Wiele miast tą drogą idzie. Ostatnio rozmawialiśmy na ten temat z panią radną Marią Lisiecką-Pawełczak w ramach Komisji Rodziny. Mówiliśmy o projektowaniu infrastruktury społecznej przez dzieci, bo przykład Orlika gdzieś tam na Rusa, który zaprojektowały dzieci, to był super pomysł i projekt. I myślę, że ta fajna inicjatywa pana radnego, ona też pokazuje, że powinniśmy, patrząc na nazewnictwo w niektórych miejscach, na infrastrukturę społeczną, skorzystać z rad i współpracy młodszego pokolenia. Myślę, że wspólnie możemy takie działania podejmować, a jeszcze raz apeluję, żeby taka tabliczka powstała, żeby każde dziecko, które tam pójdzie z rodzicami, mogło o tej świetnej postaci coś przeczytać.
Ponieważ jest to droga wewnętrzna Ogrodu Zoologicznego, mam nadzieję, że Ogród Zoologiczny, który przyklasnął tej inicjatywie, myślę, że akurat w tym kierunku nie trzeba będzie namawiać Ogrodu Zoologicznego, który zresztą jeszcze nawet zapowiedział też zbiórkę na pomnik tego niedźwiedzia, także myślę, że tutaj w tej sprawie akurat można na Ogród Zoologiczny liczyć.
Dziękuję. Pan prezydent Tomasz Lewandowski.
Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, ja w imieniu pracowników Ogrodu Zoologicznego, w imieniu Dyrekcji Ogrodu Zoologicznego, Panie Przewodniczący, chciałem niezmiernie podziękować za ten pomysł, niezwykle ciekawy, ambitny. Chciałbym zapewnić, że pewne propozycje, które padły i wypowiedzi Pana Przewodniczącego Grzesia i Pana Przewodniczącego Sternalskiego już zostały uwzględnione. Na początku lutego Dyrekcja Ogrodu Zoologicznego planuje zorganizować taką konferencję podsumowującą działania edukacyjne prowadzone w ogrodzie i będzie tam miejsce także na wykład, prelekcję na temat właśnie kaprala Wojtka i jego sukcesów i historii. Również wczesną wiosną Poznański Ogród Zoologiczny planuje zorganizować publiczną zbiórkę na przygotowanie posągu kaprala Wojtka. Nie mówię o pomniku, myślimy o jakichś takich bardziej naturalnych materiałach, jak chociażby drewnianych, niekoniecznie na samej ulicy kaprala Wojtka, ale na terenie Niedźwiedziarni jest godne miejsce, a więc kapral Wojtek pilnowałby naszej Niedźwiedziarni. No i taka refleksja na koniec. Otóż, Szanowni Państwo, gdyby kapral Wojtek żył w naszych czasach, to nie skończyłby w Edynburgu w klatce w ogrodzie zoologicznym 10 na 10 metrów, ale miałby szansę żyć w tak pięknym, ogromnym wybiegu, jaki dzisiaj Poznański Ogród Zoologiczny organizuje dla właśnie takich niedźwiadków. Także piękna inicjatywa, Panie Radny, bardzo za nią dziękuję.
Ja chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że w 1958 roku Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt interweniowało, by poprawić warunki przebywania kaprala Wojtka w Edynburgu. Była próba sprowadzenia niedźwiedzia do Oliwskiego Ogrodu Zoologicznego, ale sprzeciwiła się temu też żołnierze armii Andersa, którzy jeszcze pozostali w Anglii i jednak traktowali kaprala Wojtka jak swojego kolegę, także że tutaj myślę, że to tak się skończyło i szkoda.
Dziękuję.
Szkoda dla kaprala Wojtka, ale też oczywiście szkoda dla żołnierzy armii Andersa.
Dziękuję. Pan radny Janusz Kapuściński.
Proszę Państwa, no to trzeba wyraźnie stwierdzić, że to była wredna decyzja okupanta niemieckiego. Miast Polakom tego niedźwiadka zwrócić, to wsadzili go do ogrodu za kraty. No, po prostu tam wszyscy byśmy siedzieli, gdyby wojna się tak nie zakończyła.
Do ogrodu za kratki włożyli Anglicy.
Alianci.
Dobra.
Dziękuję.
Ale no, takie były, znaczy, szanowni państwo, no powiedzmy
i
sobie
dlatego
szczerze,
teraz robią Brexit, tak.
Szanowni państwo, no powiedzmy sobie szczerze, że ewolucja w tym, jak zwierzęta mają przebywać w ogrodach zoologicznych, no dopiero nastąpiła od 25 lat. No, te warunki, które były w Edynburgu, to one i tak były, podejrzewam, lepsze jak dla innych zwierząt, tylko wtedy tak zwierzęta w ogrodach zoologicznych przetrzymywano, tak?
Proponuję, głosujmy, w ten sposób uwolnimy kaprala z tej klatki. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały 712/16. Proszę Państwa o głosowanie, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Czy wszyscy oddali głos? Proszę o wynik. 36 za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 17. W punkcie 18 projekt uchwały PU713/16 w sprawie nadania ronda imieniem obrońców Grodna. I ponownie pan radny Michał Grześ jako autor.
Dziękując państwu za poparcie poprzedniej uchwały, proszę o jeszcze. Druga uchwała, z tym, że tutaj po wypowiedzi na Komisji Kultury pana przewodniczącego Szczucińskiego wnoszę autopoprawkę, by była to nazwa Rondo imieniem obrońców Grodna 1939, ponieważ mogłaby być wątpliwość, o których chodzi. W związku z tym taką autopoprawkę oczywiście zgłaszam i przyjmuję. I właśnie chodzi o to, że termin ten obejmuje obronę Grodna w dniach 20-22 września 1939 roku przed wkraczającymi 17 września 1939 roku na teren Rzeczypospolitej Polskiej siłami sowieckimi. Zmagania charakteryzowała znacząca przewaga militarna napastnika, szczupłe polskie siły przy znaczącym wsparciu polskiej cywilnej ludności miasta udaremniły jego szybkie zajęcie, mimo iż wkraczających bolszewików wspomagali lokalni komuniści. Na najwyższy podziw zasługuje szczególnie postawa najmłodszych mieszkańców miasta, mogąca stanowić wzór dla obecnego młodego pokolenia Polaków. Niejednokrotnie celnie rzucane przez nich butelki ze środkiem zapalającym likwidowały sowiecką broń pancerną, która wdarła się na ulice miasta. Bolszewicka brutalność przejawiała się wykorzystaniem ludności cywilnej w charakterze osłony pędzonej przed czołgami, a zanotowano również przypadki przywiązywania dzieci do przednich płatów pancerzy sowieckich czołgów. Po zajęciu miasta agresorzy dopuścili się licznych zbrodni wojennych na polskiej ludności cywilnej oraz żołnierzach Wojska Polskiego. Rondo znajduje się przy wschodnim wyjeździe z Poznania. Nadanie nazwy, myślę, jest uzasadnione. To jest to rondo przy wiadukcie obecnie noszącym nazwę wiadukt Antoninek. Jest to małe rondo, ale myślę, że jest to, chodzi o to, żeby te wschodnie nazwy trochę kojarzyły się, no bo niestety nie mamy szansy na to, by w Grodnie była ulica Obrońców Grodna. My jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że możemy nadawać nazwy bohaterów akcji Bolwerk, natomiast mieszkańcy Grodna pewnych nazw nadawać nie mogą. I dlatego prosiłbym, żeby w Poznaniu to rondo nazwać imieniem Obrońców Grodna 1939.
Dziękuję. Komisja Kultury właśnie zaproponowała poprawkę, o której pan radny wspomniał. I głosowała wtedy 9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.
I również przyjmuję autopoprawkę z wnioskiem
pani formalne, prawnik.
Tą formalną
podobnie jak w poprzednim, dotyczące podstawy prawnej, tak?
Tak jest.
Czy ktoś chciałby uzupełnić opinię w imieniu komisji? Zabrać głos w imieniu klubu, w imieniu własnym, pan prezydent Mariusz Wiśniewski.
Szanowni państwo radni, panie przewodniczący, oczywiście prezydent miasta popiera ten projekt uchwały. Chciałem dodać o jednej rzeczy, której myślę, że warto byłoby pamiętać, mianowicie uzasadniający w sposób dodatkowy jeszcze podjęcie tej uchwały, mianowicie wśród obrońców Grodna w 1939 roku byli również poznańscy policjanci, którzy wraz z ewakuacją do tej administracji we wrześniu 1939 roku zostali przeniesieni na wschód Polski i wtedy właśnie we wrześniu 1939 roku bronili Grodna przed wkraczającymi wojskami radzieckimi. Na cmentarzu garnizonowym, dawnym polskim, można znaleźć właśnie symboliczny grób poznańskich policjantów, o czym też pamiętają miejscowi Polacy, którzy pielęgnują tą tradycję i pamięć. I być może tutaj poddaję pod też rozwagę naszą wspólną zastanowienie się, też takie do przedyskutowania, aby wspólnymi siłami, też przy zaangażowaniu społecznym, mediów, tak jak co roku prowadzimy zbiórki, tutaj ksiądz Eda Jaworski, ale nie tylko, na cmentarze na Rosie, czy też na cmentarz Orląt Lwowskich, zastanowić się. Pewnie to będzie trudniejsze ze względów też jakby politycznych, ale wsparcia modernizacji, renowacji nagrobków na polskim cmentarzu w Grodnie, na którym jest m.in. pochowana Eliza Orzeszkowa. Tam są też żołnierze polscy z 20 roku, ale chciałem tylko o tym wspomnieć też dla takiego odnotowania, że wśród obrońców Grodna w 1939 roku byli także mieszkańcy naszego miasta.
Dziękuję. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały PU713/16 w punkcie 18? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Proszę o głosowanie. Czy wszyscy oddali głos? Proszę o wynik. 36 za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 18 i punkt 19. Projekt uchwały PU714/16 w sprawie nadania wiaduktowi nazwy Antoninek imienia Orląt Lwowskich. Bardzo proszę, pan radny Michał Grześ.
Szanowni Państwo, tutaj jest opinia prawna pani prawnik rady pozytywna. Także to jest ostatnia nazwa z tych nazw patriotycznych, które Państwu proponuję. Ja sobie zdaję sprawę, że wiadukt Antoninek ma nazwę wiadukt Antoninek jako miejsce jego usadowienia. Natomiast jakie jest zadanie nazw na wiaduktach, mostach? Możemy nazywać ulice, które często są jakieś boczne, mieszka tam kilkanaście osób i tak docelowo o tych ulicach wie kilkanaście osób. Można główną ulicę miasta Poznania, tak jak mamy w Poznaniu ulicę, no i wtedy miasto żyje taką nazwę. Ja pamiętam, jak kilkanaście już lat temu nazwaliśmy wiadukt imieniem Gabriela Narutowicza, gdzie wyjeżdża się z Poznania Obornicką. I ten wiadukt przy każdym wyjeździe z Poznania, on odżywa. Czyli każdy, który ten wiadukt pokonuje, nazwa jest tak wyeksponowana, że tę nazwę się czyta. I jak gdyby on funkcjonuje przy każdej osobie, która wyjeżdża z miasta nad morze, czy która wjeżdża z miasta do Poznania. Stąd również uważam, że pozostawienie nazwy Antoninek, ale dopisanie imieniem Orląt Lwowskich powoduje to, że przy wyjeździe z miasta i wjeździe do miasta ta nazwa będzie istniała, będzie przypominała mieszkańcom nie tylko Poznania, bo również tym, którzy przez Poznań przejeżdżają, tych wielkich, małych, ale wielkich bohaterów. I stąd taka propozycja i prosiłbym Państwa o poparcie z racji tego, że jest pozytywna też opinia Rady Osiedla Antoninek Zieliniec-Kobyle-Pole i myślę, że nie jest to nazwa za długa do odczytania przez tych, którzy będą przez wiadukt przejeżdżać. A wiadukt jest piękny i myślę godny takich bohaterów. Króciutko mianem Orląt Lwowskich określa się najmłodszych mieszkańców Lwowa, którzy ochotniczo podjęli walkę o polskość swojego miasta, jego przynależność do odradzającej się pozaborowej niewoli Rzeczpospolitej Polskiej. Ówczesny Lwów był miastem zamieszkiwanym w zdecydowanej większości przez ludność narodowości polskiej, z czego wynikało oddanie i poświęcenie jego małoletnich obrońców. Pierwsze walki o polski Lwów stoczyły Orlęta z otaczającymi miasto i zajmującymi jego część oddziałami ukraińskimi z formacji strzelców siczowych. Polscy obrońcy wytrwali na swoich stanowiskach do czasu przybycia 20 listopada 1918 roku z Przemyśla Odsieczy, która zmusiła oddziały ukraińskie do całkowitego opuszczenia miasta. Mimo że w dalszym ciągu Lwów otoczony był przez wrogie formacje ukraińskie, to polska obrona była już na tyle skonsolidowana, by wytrwać i nie oddać już swoich pozycji. Kolejny epizod swojej dumnej historii miały zapisać lwowskie Orlęta w czasie wojny polsko-bolszewickiej, gdy 17 sierpnia 20 roku na przedpolu Lwowa w bitwie pod Zadwórzem poległo 318 Orląt z 330. Bitwa ta zatrzymała pochód bolszewicki na Lwów i znacząco skomplikowała plany dowództwa Armii Czerwonej nacierającej na Warszawę, bowiem związanie walką i uwikłanie się w przedpolach Lwowa pierwszej Armii Konnej Budionnego z Józefem Stalinem jako komisarzem politycznym uniemożliwiało jej rozstrzygający udział w bitwie warszawskiej. To sukces między innymi Orląt Lwowskich, mających dzisiaj stanowić wzór dla młodych polskich pokoleń. Wiadukt położony jest na wschodnim wyjeździe z Poznania i dlatego nadanie tej nazwy uważam za uzasadnione. Zwłaszcza, że do dzisiaj nie został cmentarz Orląt Lwowskich tak oficjalnie otwarty. On jest, myślę, że i tak należy się szacunek władzom Ukrainy, że on jest w takim stanie, jakim jest, że można go oglądać, można składać wieńce. Szkoda, że nie został oficjalnie otwarty, ale myślę, że też ta przedwojenna przyjaźń Poznania i Lwowa w jakiś sposób uzasadnia nadanie tej nazwy. Dziękuję.
Dziękuję. Komisja Kultury zaopiniowała pozytywnie, głosując 6 za, 1 przeciw, 3 wstrzymujące. Czy te opinie ktoś chciałby uzupełnić w imieniu komisji? Zabrać głos w imieniu klubu? W debacie indywidualnej pan radny Tomasz Lipiński.
Dziękuję bardzo. Ja się zgadzam z panem radnym Grzesiem, że nazwa Orląt Lwowski to jest nazwa bardzo, bardzo piękna, natomiast ona jest zbyt piękna na wiadukt Antoninek. Szkoda ją marnować na taki obiekt. Może poczekajmy i nadajmy nazwę imienia Orląt Lwowski jakiemuś obiektowi, który będzie no bardziej zasługiwał na to miano niż wiadukt. No wiadukt, panie radny, wiadukt Narutowicza nie jest wiaduktem Narutowicza, tylko jest wiaduktem obornickim. Nikt nie mówi o nim, że to jest wiadukt imienia Gabriela Narutowicza. W związku z czym mam wielką obawę, że zmarnujemy piękną nazwę na obiekt, który na nią nie zasługuje. Dziękuję bardzo.
Pan radny Janusz Kapuściński.
Wysoka Rado, obydwoma rękoma podpisuję się pod propozycją pana przewodniczącego, ale zgadzam się też z Tomaszem Lipińskim, że faktycznie, nie wiem, może zróbmy ten wiadukt, ale też by warto Orlęta Lwowskie uczcić, no nie wiem, jakąś bardziej ciekawszą inicjatywą. Dziękuję bardzo.
Pan radny Antoni Szczuciński.
Szanowni Państwo, jak widać, głosowanie na Komisji Kultury nie było jednoznaczne, chociaż opinia była pozytywna. Wiązało się to nie z niechęcią do nazwy, tylko do tego, że Orlęta będą na drugim miejscu po nazwie Antoninek. Stąd ja byłem przeciwny tej nazwie, prosząc pana radnego, by zechciał wycofać ten projekt uchwały i obiecując, że stosunkowo szybko zaproponujemy rozwiązanie, gdzie wedle mnie bardziej właściwie wykorzystamy tą nazwę. Więc niniejszym ponawiam ten apel. Jeśli pan radny pozostanie przy swojej propozycji, to oczywiście będę głosował za, bo trudno być przeciwko tej propozycji, chociaż uważam, że ona ma ten jeden niedostatek.
Jeśli mogę odpowiedzieć, panie przewodniczący, w Krakowie wiadukt nosi nazwę Obrońców Lwowa, też wiadukt. Ja jeszcze raz powtarzam, no tu możemy się zastanowić oczywiście, ale czy my mamy ulicę na tyle ważną w mieście, żeby ta nazwa gdzieś tam nie zginęła na jakiejś ulicy osiedlowej? Ja zgadzam się, że my może potocznie używamy nazwy wiadukt obornicki, ale przejeżdżając jednak ten Narutowicz wraca w pamięci, tak, przejeżdżając przez wiadukt, czytając jego nazwę imieniem Gabriela Narutowicza, on funkcjonuje i podejrzewam, że bardziej funkcjonuje niż niejedna osiedlowa ulica wielkiego bohatera, tak. I również tutaj wiadukt Antoninek nie jest to duża nazwa, a pod spodem imieniem Orląt Lwowskich przy każdym przejechaniu przez ten wiadukt ta nazwa będzie funkcjonowała i Orlęta będą przynajmniej wspomnieni przez tych, którzy przyjeżdżają, a jeśli dzieci jadące zapytają się rodziców, o co chodzi z tymi Orlętami Lwowskimi, to też pewnie jakiś walor edukacyjny i to nie jest wiadukt, który dzisiaj możemy powiedzieć, że to jest, jest wiadukt w ruinie, jest to wiadukt rzeczywiście nowo wybudowany, elegancki, którego nie musimy się jako miasto Poznań wstydzić. Dlatego chciałem Państwa prosić o jednak poparcie tego projektu uchwały i by nam się to tak ładnie zamknęło. Wiadukt, rondo, a gdzieś w dali kapral Wojtek, który jest praktycznie dokończeniem tej całej historii, więc także taka jest moja prośba. Dziękuję.
Dziękuję. Zgłosiłem się z dwoma rzeczami, żeby powiedzieć. Pierwsze, że Orlęta Lwowskie w Poznaniu nie są zapomniane, ponieważ oprócz tego jest szkoła, która nosi imię Orląt Lwowski. W związku z tym to byłoby dodatkowe upamiętnienie w przestrzeni publicznej miasta. To po pierwsze. A po drugie, ja nie do końca zgadzam się z pojawiającymi się często głosami, które mówią o tym, że jakaś osoba, jakieś zdarzenie czy organizacja zasługują na godniejsze miejsce czy na godniejszą ulicę w przestrzeni miasta. Jeśli byśmy tylko w ten sposób myśleli, to okazałoby się, że dużych ulic w Poznaniu jest tylko ileś tam i powinniśmy je poszatkować na odcinki po 10 metrów długości, żeby usatysfakcjonować wszystkich tych, którzy mówią, ja to mówię ironicznie w tej chwili. Ważniejsze jest to, że intencją nazewniczą jest w gruncie rzeczy to, że chcemy, żeby w przestrzeni publicznej została zapamiętana jakaś nazwa, jakieś zdarzenie, jakaś historia. I pamiętajmy o tym, że w tej chwili, jeśli chodzi o nazwiska, które zostały przez nie tylko ostatni, tylko dłuższy okres zgłoszone do uhonorowania w przestrzeni publicznej, to jest ta lista, ja nie wiem, 200 czy 300 nazwisk jest na tej liście, a nie mamy chyba nowo powstających ulic. Aż tyle. I wszystkie te osoby są z jakiegoś powodu godne. Jeśli zaczniemy na to nakładać taki filtr, że ilość propozycji są niewystarczająco godne dla jakichś osób, to po prostu wielu nie uhonorujemy w ogóle, a chyba nie o to nam chodzi, więc z umiarem tego argumentu używajmy. Pan radny Zbyszko Górny.
Jestem za przyjęciem uchwały zaproponowanej przez kolegę, ponieważ z nadaniem ulicy nazwy Orląt Lwowskich był mały problem, ponieważ jedna z ulic na Starołęce ma nazwę w tej chwili Orląt w domyśle Lwowskich, więc to by wprowadzało pewne zamieszanie. Dziękuję.
No tak, tutaj konkretyzujemy, bo ja chciałem powiedzieć, że również w przypadku poprzedniej nazwy Obrońców Grodna również funkcjonuje nazwa Orlęta Grodzieńscy, tak? Czyli jak gdyby, nie? Ale tak z taką się spotkałem gdzieś tam, dlatego oficjalnie nie zaprezentowałem, ale gdzieś tam się spotkałem z taką nazwą.
Pan radny Janusz Kapuściński. I potem głosujemy.
Proszę Państwa, ja zgadzam się z argumentacją Pana Przewodniczącego i ten wiadukt faktycznie przy tym wjeździe wschodnim, no nazwijmy Orląt Lwowskich, ale poddaję inną propozycję pod rozważenie. Mamy lotnisko. Orlęta Lwowscy na lotnisko by bardzo pasowali. A Ławica przez tylko z piachem się kojarzy, bo tam był taki zandr piaskowy, no i stąd ta nazwa, więc to jest po prostu nazwa związana z geografią. Proszę? Aha, to przepraszam najmocniej. No. To nie zauważyłem tego. No. Najmocniej przepraszam.
Okej, okay, to głosujemy. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały PU 714/16 w sprawie nadania wiaduktowi nazwy Antoninek imienia Orląt Lwowskich. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje?
Z tymi nazwami jest ciężko. Oj. A jeszcze zmiany adresów, to po co?
Poproszę o wynik. 31 głosów za, 2 przeciw, 4 wstrzymujące się. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję,
dziękuję
bardzo.
Dziękuję Państwu radnym.
Bardzo zamykam serdecznie. Punkt dziękuję. 19. Przystępujemy do realizacji punktu 20. Projekt uchwały PU 746/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji dla miasta Poznania. Pan Lech Podbres przedstawi ten projekt uchwały. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Panie i Panowie Radni, ustawa o rewitalizacji wskazuje, że aby opracować gminny program rewitalizacji, trzeba podjąć dwie uchwały. Pierwsza uchwała o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji została podjęta przez Państwa 22 listopada ubiegłego roku. Dzisiaj przedstawiamy projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia tegoż gminnego programu rewitalizacji. Ten program będzie opracowywany w granicach wyznaczonych obszarem rewitalizacji zgodnie z zasadami i ze sposobem, jaki określa ustawa o rewitalizacji. To by było w zasadzie wszystko. Jeszcze chciałem zgłosić autopoprawkę do uzasadnienia do uchwały. Na początku pierwszego zdania uzasadnienia zamiast 14 grudnia powinno być 15 grudnia. Wyniknęła w międzyczasie sprawa doprecyzowania tego terminu.
14 przerwy.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Projekt uchwały opiniowała Komisja Rewitalizacji pozytywnie, 3 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Pozytywnie również Komisja Polityki Przestrzennej, za 8 głosów, 0 przeciw, wstrzymała się jedna osoba. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby jeszcze zabrać głos? Czy ktoś w debacie indywidualnej? Wobec tego przystępujemy do głosowania. Oj, przepraszam, proszę bardzo, pan radny Tomasz Kajzer.
Dziękuję za pozwolenie mi zabrania głosu. Krótko w imieniu klubu PRO. Ja chciałbym przede wszystkim wyrazić zadowolenie i radość, że te dokumenty się uchwalamy. To jest naturalna konsekwencja wcześniejszej uchwały listopadowej. Chciałbym nieśmiało przypomnieć, że 5 lipca 2015 roku złożyłem tutaj interpelację i złożyłem interpelację w tym momencie, kiedy akurat Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rewitalizacji. Wtedy pisałem do Pana Prezydenta, że przyjęcie przez Radę Ministrów tego projektu pozwala mieć nadzieję, że będzie jeszcze w najbliższych miesiącach przyjęty przez Sejm przed końcem kadencji. Tak się stało, zgodnie z moimi przewidzeniami Sejm uchwalił, a Pan Prezydent już nowy paluszko podpisał i w październiku weszła ta ustawa w życie. Ja wtedy pisząc w lipcu 2015 roku wskazywałem na to, że warto już jakby mając projekt ustawy już przygotowywać miasto do skorzystania z tych instrumentów, które ta ustawa przewiduje. Pytałem się wtedy też, czy Pan Prezydent przewiduje powołanie specjalnej strefy rewitalizacji, przygotowanie miejscowego planu rewitalizacji. Tutaj dostałem odpowiedź, która w większości zawierała informacje o działaniach wcześniej podjętych. Natomiast odnośnie nowych instrumentów wskazano, że dopiero pełna wiedza o warunkowaniach ich wdrożenia pozwoli na podjęcie odpowiedzialnej decyzji w tej kwestii. Zakładam, że ta wiedza już od wielu miesięcy jest, bo jednak bardzo wiele gmin, takie gminne programy już przyjęło, już weszły na dalsze etapy wykorzystywania zapisów tej ustawy. Ja rozumiem też, że ta dzisiejsza ustawa jest tylko jednym z elementów działań. Za chwilę będziemy mieli uchwałę w sprawie gminy rewitalizacji. Potem zakładam, będziemy mieli uchwałę w sprawie wpisania rewitalizacji miejscowego planu rewitalizacji. I stąd moje pytania szczegółowe, zakładam, że to już mamy harmonogram określony. Czy mogę prosić o informację, w jakim terminie będą przeprowadzone konsultacje społeczne, bo one muszą poprzedzać przygotowanie GPR-u. Drugie pytanie, jakie formy konsultacji pan prezydent wybrał? Ustawa przewiduje obowiązkowy 1 i 2 dodatkowo, ale tu możemy wybierać. Jakie w związku z tym formy wybrano? Pytanie kolejne, kiedy możemy oczekiwać na projekt uchwały w sprawie gminy rewitalizacji? I kolejne pytanie, jak w tym harmonogramie prac przewidywany jest termin uchwały w sprawie projektu specjalnej strefy rewitalizacji i miejsca rewitalizacji? Czyli kilka szczegółowych uwag, jeśli można, żebyśmy wiedzieli, co nas czeka, bo jak powiedzieć, dzisiejsza uchwała to jest tylko fragment pewnej sekwencji działań, które opisane jest uchwałą, a dopiero kiedy podejmiemy uchwałę w sprawie całej strefy, to pan prezydent będzie miał rzeczywiste pełne instrumentarium, które w moim przekonaniu pozwoli znacznie skuteczniej rozwijać miasto, niż my to mogliśmy robić, kiedy wchodziliśmy w śródkę, chociaż efekt na śródce wydaje się być zadowalający, więc to wtedy było chyba dobre działania. Mimo że tych instrumentów pan prezydent ma, obecnie nie mamy i stąd moja też troska, żeby te instrumenty szybciej skorzystać z nich i nie czekać. Stąd ta moja interpelacja w 2015 roku, zakładam optymistycznie, że to pójdziemy szybciej. Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych? A, jeszcze Pan Prezydent. Bardzo proszę, Pan Prezydent Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Odpowiem na te podstawowe kwestie, które Pan Radny przed chwilą poruszył, a później te kwestie szczegółowe, to co możemy dzisiaj przekazać, przedstawi Pan Lech Podbres. Ma Pan Radny rację, że to jest pewien element sekwencji działań. Rzeczywiście tak jest. Działamy zgodnie z ustawą. Natomiast to co wtedy... Nawet chyba ja odpisywałem, jeśli dobrze pamiętam, ponad rok temu, wówczas panu radnemu, nasze wówczas dyskusje wynikały z tego, że w ramach naszego zespołu zastanawialiśmy się, którą z dwóch dróg pójść, o których mówi ustawa, bo jeśli czytamy się ustawę o rewitalizacji, to wiemy, że ustawodawca przewidział możliwość tak zwanej skróconej ścieżki. I to jest taka, to była taka jakby oferta dla miast, dla gmin, które tak jak Poznań zresztą już miały gminne programy rewitalizacji poprzyjmowane. Przy czym było takie założenie, że nie ze wszystkich narzędzi w przyszłości można będzie skorzystać. Czyli z jednej strony daje ustawodawca możliwość, tak, możesz uchwalić gminny program rewitalizacji w oparciu o nową ustawę, korzystając z dotychczasowych dokumentów, ale nie ze wszystkiego będziesz mógł skorzystać w przyszłości, ze wszystkich instrumentów. Myśmy ostatecznie po analizach, to też wewnątrz naszego zespołu, doszli do przekonania, że warto jednak zaryzykować i pójść pełną procedurą, co oczywiście jest pracochłonne, ale daje nam możliwość skorzystania w przyszłości z tych wszystkich instrumentów, o których Pan Radny raczył wspomnieć, czyli między innymi specjalnej strefy rewitalizacji, miejscowego planu rewitalizacji itd., itd. Bardzo ważnym elementem będzie, przyjmując, bo zakładamy, że na jesieni, oczywiście tutaj Pan Lech jeszcze tutaj to potwierdzi, to pewne szczegóły, projekt oczywiście będzie wcześniej dostępny, ale chcielibyśmy późną jesienią, jeśli będzie zgoda Państwa radnych, ten gminny program rewitalizacji przyjąć. Natomiast już w tym gminnym programie rewitalizacji trzeba będzie wskazać między innymi, jakie przestrzenie będziemy chcieli zaproponować między innymi do wykorzystania w tych narzędziach, które daje właśnie ustawa, między innymi gminny, między innymi specjalna strefa rewitalizacji. Także inne miasta poszły bardzo różnie, bo były też takie miasta, które w Polsce nie miały w ogóle programów rewitalizacji, no i oczywiście na ogół idą tą ścieżką, którą, znaczy idą tą ścieżką, którą my idziemy, bo one innego wyjścia nie mają. Są takie miejscowości czy miasta, które poszły tą ścieżką skróconą, ale też z pewnym też konsekwencjami tego decyzji. Wydaje mi się, że wybieramy w Poznaniu optymalne rozwiązanie, które też szanuje cały ciąg pracy, jeśli chodzi o gminne programy rewitalizacji, która jest wykonywana od 2005 roku, a jednocześnie stwarzamy sobie możliwość wykorzystania tych narzędzi, które daje ustawa. To jest bardzo ważne chociażby w kontekście tematyki wolnych torów. To jest bardzo ważna kwestia chociażby jeśli chodzi o SPA dotyczące południowej śródki, kwestie między innymi północnych terenów Ostrowa Tumskiego i wielu innych obszarów, które będziemy chcieli wykorzystać. Na pewno pewną pracą dla nas jest przygotowanie wespół z mieszkańcami rozwiązań, zadań, które będą przewidziane dla rejonu osiedla Główna, czy Starołęki Małej, bądź południowej części Górczyna, gdzie dotychczasowe dokumenty takie jak MPR, czy też program dla Śródmieścia tych terenów jakby nie obejmowały. Natomiast wartością dodaną jest to, co żeśmy przez te lata wypracowali, również program dla Śródmieścia między innymi, bo będziemy mogli te zadania wykorzystać przy przygotowywaniu gminnego programu rewitalizacji, dlatego że to są zadania wciąż aktualne i uprzednio wydyskutowane również społecznie. Panie Lechu, gdyby Pan był łaskaw, to jeszcze pociągnąć ten temat bardziej szczegółowo.
Jeśli terminem zakończenia prac jest jesień, prawdopodobnie późna, jesienią będzie też możliwe aplikowanie o otwarte projekty, no to myślimy, że w surowym stanie program będzie musiał powstać, być zakończony w zasadzie w lipcu tego roku. W lipcu, natomiast jeśli chodzi o sposoby procedowania, no to już przerobiliśmy to przy wyznaczeniu obszaru rewitalizacji, ponieważ przyjęliśmy trzy zasadnicze sposoby konsultowania. Jeden to zbieranie elektroniczne, jak i papierowe wniosków. Drugi sposób to zbieranie ustne wniosków. Przyjęliśmy, że mogą być osoby, które nie będą chciały pisemnie składać, a będą chciały ustnie. I trzecia forma, przyjęliśmy sposób komunikowania, taki jak spotkanie z interesariuszami. Chodziło o to, żebyśmy przed złożeniem tych wniosków wyjaśnili albo wytłumaczyli, jeśli ktoś nie rozumie, na czym ta uchwała polega. Także prawdopodobnie, ponieważ te trzy formy się sprawdziły jak dotąd, będziemy się starali też je zastosować, tym bardziej, że one również zapewniają dosyć efektywny sposób pozyskania konsultacji, jako że no, ten termin na koniec jesieni jest jednak bardzo szybkim terminem, a od lipca właśnie do jesieni odbędą się te zasadnicze konsultacje, w których projekt będzie poddany ocenie społecznej.
Pan radny Tomasz Kajzer.
Panie prezydencie, to jest trochę tak, że no, szukając dobrego w tej sytuacji, dobrze jest to, że jeśli nie jest się pierwszym, to przynajmniej rok doświadczeń innych. I dzisiaj, kiedy już wiele innych gmin wykorzystało tą ustawę i już jest na etapie uchwalonych GPR-ów, na pewno Poznań może skorzystać z doświadczeń praktycznych innych gmin. Wykorzystujmy to rzeczywiście, chociaż ja zawsze wolę być tym, na którego inni patrzą, ale jest jak jest. Natomiast mimo wszystko sugerowałbym i prosiłbym pana prezydenta o przygotowanie harmonogramu działań, bo powiem tak, dzisiejsza uchwała to jest tak naprawdę kolejny etap prac i wiadomo, że prace nad prezentacją wymagają najpierw konsultacji. Prezydent musi ogłosić termin konsultacji. Ja zakładam, że dobrze, bo gdyby pan prezydent już dzisiaj mógł sprawić proszę państwa, wycie uchwalacie uchwałę i ja już wiem, że jeśli dzisiaj uchwalicie, to konsultacje ruszają z dniem tym a tym i już można skorzystać z tej sesji, aby mieszkańcy wiedzieli, kiedy te konsultacje ruszają. Oczywiście to nie uzwalnia pana prezydenta zgłoszenia w BIP-ie formalnych wymogów. Sądzę też, że dobrze jest mówić generalnie późna jesień, ale sądzę, że dobrze byłoby jednak mieć harmonogram bardziej precyzyjny. To są założenia oczywiście, nie wiemy jak będą przebiegać konsultacje, nie wiemy jak będzie szła praca, ale mimo wszystko prosiłbym o zważenie, czy jest możliwe przedstawienie radnym założeń, w jakich terminach, ponieważ znamy sekwencję działań, wiemy co musimy zrobić, to sądzę, że wskazanie już na konkretnych terminów, przynajmniej pierwszy, drugi tydzień danego miesiąca, dobrze byłoby, bo to by nas dopingowało, jasno pokazało ścieżkę dojścia. Niecały rok to nie jest za dużo, ale to nie jest za mało, to jest wykonalne. Natomiast sądzę, że łatwiej się pracuje wtedy, jak jasno się określi harmonogram działań, a sądzę, że takie terminy, na przykład termin uczenia konsultacji społecznych do GPR-u, to już dzisiaj praktycznie moglibyśmy określić, ponieważ na to pytanie nie padła odpowiedź konkretna, więc zakładam, że dzisiaj jeszcze pan minister nie określił. Moja sugestia, aby to zrobić bez zwłoki. Dziękuję.
Dziękuję. Pan prezydent Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję bardzo. Oczywiście te informacje przedstawimy. Natomiast chcę też jeszcze dodać, że wyprzedzająco my już jesteśmy od pewnego czasu w roboczym kontakcie z trzema tymi społecznościami, które do tej pory nigdy nie były w działaniach miasta objęte czy to gminnym programem rewitalizacji, miejskim programem rewitalizacji, żeby używać tej terminologii, żeby to się nam nie mieszało, czy też programem dla Śródmieścia. Mam to na myśli Rada Osiedla i Społeczność Głównej, Starołęki, jak i również Górczyna. Oni wiedzą, że będą na pewno bardzo istotnym partnerem, jeśli chodzi o współpracę z nami przy konstruowaniu zadań GPR-u. Oczywiście Śródmiejskie Rady także, no bo to jest jakby trzon GPR-u. Z tym, że tak jak wspomniałem, tu jest o tyle sytuacja dla nas łatwa, że W zasadzie w dużej mierze z programu dla Śródmieścia przeniesiemy te zadania, które są wciąż aktualne, do gminnego programu rewitalizacji, bo sam program, jak wiadomo, powstawał przy bardzo silnym udziale społecznym, więc tutaj na pewno mamy pewne dodatkowe punkty na starcie już wykonane.
Dziękuję. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o oddanie głosu.
Za?
Czy wszyscy radni oddali swój głos? Proszę o przedstawienie wyników głosowania. 29 głosów za, 3 wstrzymujące. Rada Miasta uchwałę podjęła. Oddaję głos panu radnemu Różańskiemu. Proszę bardzo. Słucham?
Wniosek formalny.
Wniosek formalny.
Szanowni Państwo, w toku ostatniego konwentu, który oczywiście jest ciałem nieformalnym i wszystkiego ustalenia i rozmowy mają charakter absolutnie nieformalny, pojawiły się wątpliwości, czy strategia powinna być procedowana dziś, czy może na następnej sesji ze względu na charakter zmian, które w niej zaszły, a jednocześnie długą przerwę między sesjami. I mam wrażenie, że zapadło takie ustalenie, że jeżeli nie wszystkie komisje zdążą zaopiniować strategię, no to należało będzie rozważyć przesunięcie przyjęcia tej strategii na sesję lutową. Bazując na tych, tak mi się wydaje, ustaleniach, one oczywiście nie były protokolowane, nie są zapisane, ja mówię tak, jak to pamiętam, wiedząc, że Komisja Kultury nie była w stanie zająć się tym projektem, ja również nie wpisałem tego do porządku obrad Komisji Budżetu i Finansów, wychodząc z założenia, że w tym momencie spokojnie możemy się z tym zapoznać na komisji lutowej. Dlatego też oczywiście bez wielkiej nadziei, bo to głosy koalicyjne zadecydują, niemniej liczę na to, że Marek pamięta te nasze rozmowy i ustalenia podobnie jak ja. Ta nadzieja we mnie żyje i tak długo, jak długo będzie żyła, będę traktował konwent i ustalenia konwentu poważnie, a jak umrze, to już będę traktował je mniej poważnie. Proszę Państwa o zdjęcie tego dzisiaj z porządku obrad i przesunięcie na sesję lutową, żeby nie stało się tak, że zupełnie niepotrzebnie pozbawiłem Komisję Budżetu i Finansów oraz Nadzoru Właścicielskiego możliwości zapoznania się z tą strategią przed sesją. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy jest głos przeciw? Jeżeli nie, to przystępujemy.
Jestem tutaj.
Aha, ale nie mam tutaj. Dobrze. Pan prezydent Mariusz Wiśniewski.
Głos przeciwny. Uważamy, że prace nad strategią trwały na tyle długo, jak i również wiele roboczych spotkań, później oficjalnych, także na poszczególnych komisjach, również przesłane dokumenty robocze jeszcze z końcem poprzedniego roku pozwalały i tak też się udało, co też Państwu radnym dziękuję, większości szefom komisji projekt uchwały wpisać w porządki obrad, ten już ostateczny i one były przez poszczególne komisje opiniowane. Trudno nam się ustosunkować, dlaczego to się nie znalazło na Komisji Budżetu. To już jest oczywiście pytanie do Pana Przewodniczącego Komisji Budżetu.
Szanowni Państwo, no dziś tutaj mam autopoprawkę. Czy ta autopoprawka była omawiana na komisjach, czy nie, Panie Prezydencie? Proszę gwoli tylko, żebyśmy wiedzieli. Ona jest dosyć obszerna, więc to pytanie, czy była omawiana.
Autopoprawka jest konsekwencją uwag zgłoszonych na komisjach przez Państwa radnych, co dowodzi tego, że ten projekt uchwały był przez radnych omawiany, a my żeśmy się wsłuchiwali w uwagi, które radni przedkładali.
Dziękuję. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za zmianą porządku obrad i zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie strategii rozwoju miasta Poznania, a kto przeciw, proszę o głosowanie. Proszę o tablicę do głosowania.
czy wszyscy oddali swój głos. Jeżeli tak, to proszę o podanie wyniku głosowania. Za 16 głosów, przeciw 19. Niestety wniosek o zmianę porządku obrad nie został podjęty przez Radę, a więc przechodzimy do punktu 21. Projekt uchwały w sprawie strategii rozwoju miasta Poznania 2020+.
Szanowni Państwo Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Wysoka Rado, zaproszeni goście. Moja wypowiedź dzisiejsza będzie składała się z dwóch części. W pierwszej przedstawię Państwu główne założenia aktualizacji strategii rozwoju miasta Poznania 2020+. W drugiej części natomiast omówię kwestię autopoprawki wspomnianą już przez Pana Przewodniczącego. Szanowni Państwo, może rozpocznę od założeń aktualizacji strategii. Dzisiejszy dzień jest dla nas, dla miasta, dla Wydziału Rozwoju Miasta niezwykle istotny z uwagi na to, że prace nad aktualizacją strategii rozpoczęły się w końcówce 2015 roku. Przez cały czas prowadzone były intensywne działania, ale założenia, te, które chcę Państwu przedstawić, właśnie wypracowaliśmy na samym początku. Przede wszystkim chciałabym zwrócić uwagę na to, że zależało nam niezwykle mocno na zachowaniu ciągłości zarządzania strategicznego w mieście. Proszę pamiętać, czy Państwo pamiętacie, ja tylko przypomnę, że zarządzanie strategiczne jest domeną miasta Poznania i jako jedno z pierwszych miast w Polsce mieliśmy strategię rozwoju miasta uchwaloną w 1994 roku. Od tego momentu sukcesywnie strategie były aktualizowane, co oznaczało, że miało ogromne znaczenie zarówno dla Urzędu Miasta Poznania, jak i dla radnych Miasta Poznania. W ostatniej aktualizacji w 2013 roku wprowadziliśmy tak zwany cykl strategiczny jako podstawa zmiany jakościowej i to również było brane pod uwagę, wyniki tego cyklu podczas prac nad aktualizacją strategii. Ja tutaj może wspomnę jeszcze, że miałam przyjemność po aktualizacji w 2010 roku współtworzyć program wdrażania strategii rozwoju miasta Poznania. Prowadziłam również aktualizację w 2013 roku. Jestem współautorem systemu monitoringu, który był bardzo rozbudowany dla miasta Poznania, a ze strony naukowej również pracę dysertacyjną na Master of Business Administration kończyłam pracą dysertacyjną pod hasłem implementacja strategii rozwoju miasta. Także jestem wdzięczna temu, że doświadczenie mogłam wykorzystać podczas prac obecnych. Następne założenie, które jest niezwykle istotne dla nas, ponieważ warunkuje formę i zakres merytoryczny strategii, to podkreślenie perspektywy mieszkańca jako odbiorcy strategii. Partycypacja społeczna rozumiana dla nas jest jako nie tylko jako sposób konsultacji i zastanowienia się wspólnego nad wypracowanymi już rozwiązaniami, ale współtworzenie nowych.
Momencik. Proszę o zamknięcie jednych i drugich drzwi, jakby można było. I prosiłbym Państwa radnych, żeby rozmowę ewentualnie toczyć poza salą sesyjną. O, dziękuję bardzo, bo tutaj kobieta o słabym głosie, a my jeszcze tutaj.
Wydawało mi się, że mam donośny głos, ale.
No to na męża pewna, tak to nie.
Tak, ale dziękuję bardzo za wsparcie.
Także proszę bardzo o ciszę. Szanowni Państwo, proszę o ciszę i wysłuchajmy, żeby rzeczywiście nie było potem mówienia, że nie wiemy, o co chodzi w strategii, tak?
Szanowni Państwo, jeszcze jeden element, który jest niezwykle istotny, jeśli chodzi o prawidłowe wdrażanie strategii. Zwróciliśmy również uwagę na pogłębienie integracji zarządzania strategicznego i planowania budżetowego, które od kilku lat sprawdza się w poznańskim magistracie. Chciałabym w skrócie pokazać różnicę między strategiami z 2013 roku, czyli obowiązującej obecnie, i tej, którą proponujemy w styczniu 2017 roku. Zacznijmy od podstawy prawnej, która ma dość duże znaczenie, jeśli chodzi o formę i zawartość strategii. Poprzednia strategia była uchwalona zgodnie z podstawą prawną ustawy o samorządzie gminnym z 1990 roku. Ta z kolei jest, czy będzie uchwalana w oparciu o program rozwoju miasta po aktualizacji z 2014 roku. Ma to duże znaczenie, jeśli chodzi o też metodykę zastosowaną, ale przede wszystkim formę, treść i proces konsultacji, co jest niezwykle istotne. Następne różnice wynikają właśnie z tej ustawy, czyli szersze uspołecznienie procesu aktualizacji, które jest zgodnie z ustawą i zrobiliśmy troszeczkę więcej. Horyzontalne podejście do rozwoju miast to już wynika z perspektywy mieszkańca, którą przyjęłam jako kwestię pierwszą. I struktura i forma strategii. Proszę zauważyć, że będziemy to omawiać dalej, że podczas pierwszego procesu, który rozpoczęliśmy w ramach aktualizacji strategii, czyli podczas spotkania z mieszkańcami, doszliśmy do wniosku, że postrzeganie rzeczywistości przez mieszkańców nie jest tak silosowe czy też formalne, jak to wygląda w innych dokumentach. Mieszkańcy, patrząc na pewien obszar, nie zawsze oddzielają, i to jest ich prawo, rozwiązania transportowe od przestrzeni, od kwestii społecznych, czy też od kwestii związanych chociażby z rozwiązaniami kulturalnymi, czy też z ochroną środowiska. W związku z czym strategia ta, którą mam przyjemność prezentować, zawiera 5 dość szerokich, obszernych priorytetów, w których działania poszczególne mieszają się między sobą, bo tak wygląda rzeczywista rzeczywistość. Chciałabym również podkreślić jedną różnicę. Jeśli chodzi o strategię z 2013 roku, braliśmy pod uwagę kolejny okres finansowania ze środków zewnętrznych 14-20. Teraz już mamy taką świadomość, że następny okres pozyskiwania środków będzie pewnie nieco bardziej uboższy. Tych środków z pewnością będzie znacznie mniej, w związku z czym dużo większą uwagę poświęciliśmy znaczeniu zasobów wewnętrznych miasta i mieszkańców, czyli tego, co posiadamy, żeby to w jakiś sposób rozwinąć i poprzez współpracę i synergię po prostu osiągnąć. Musimy się do tego w naszym odczuciu przygotować. Chciałabym też zwrócić uwagę, że dosyć istotną rolę pełnią zadania roczne w strategicznym zarządzaniu miasta. One są planowane rocznie, ale efekty, które mają dostarczyć, są czasami trudniejsze do otrzymania niż jeśli chodzi o kwestie inwestycyjne i wymagają większego nakładu pracy, czasu, czasami środków. I myślę, że to jest wybrzmiewa w naszej strategii. I rozszerzenie procesu wdrażania strategii o współpracę z otoczeniem zewnętrznym, to jest w części zwanej wdrażanie strategii. Jest powiedzenie, jeśli chcesz iść szybko, idź sam, jeśli chcesz zajść daleko, weź kogoś ze sobą. Dlatego aktualizację strategii w 2017 roku oparliśmy się o doświadczenie, wiedzę, konsultacje, informacje i dyskusje z wieloma grupami osób, formalnymi lub też nieformalnymi, które potrafiły nas wesprzeć. Przepraszam bardzo, chyba nie dość skutecznie, które nas potrafiły wesprzeć w formułowaniu ostatecznych zapisów. Tylko wspomnę, ponieważ szeroko to przedstawiałam podczas komisji. Początek, czyli wywiady pogłębione, Rada Mentorów, interpretatorzy i ewaluatorzy. Chciałabym się skupić na tej ostatniej grupie, jeśli Państwo pozwolicie, ponieważ tak jak już wspomniałam na komisjach i teraz na samym początku swojej wypowiedzi, pracę nad aktualizacją strategii rozpoczęliśmy od współpracy z mieszkańcami, organizując zgodnie z metodą design thinking szereg warsztatów. Było ich ponad 20. Przez warsztaty przewinęło się około 600 osób. Warsztaty trwały 5-6 godzin i powiem w ten sposób, że frekwencja nas zaskoczyła, ponieważ mieliśmy więcej chętnych niż miejsc i przeważnie osoby zostawały od samego początku do samego końca. Jest to dla nas bardzo istotne, bo zgodnie z tą metodyką ważne jest wypracowywanie pewnych rozwiązań i danie narzędzi i możliwości właśnie osobom, które być może nie zawsze się na tym doskonale znają, ale mają swoje odczucia, mieszkają w Poznaniu, mają swój punkt widzenia i też chcą stworzyć czy współtworzyć przyszłość miasta. Zgodnie z ustawą o rozwoju regionalnym strategia powinna zostać poddana ewaluacji i tak też zrobiliśmy. W konkursie, który został ogłoszony zgodnie z zamówieniami, z ustawą o zamówieniach publicznych, wyłoniliśmy grupę ewaluatorów z ramienia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Po prawej stronie są nazwiska osób, które w sposób partycypacyjny współtworzyły obecny kształt strategii. Są to osoby reprezentujące różne dziedziny nauki, specjalizujące się czy w zarządzaniu strategicznym, czy w finansach gmin, czy w transporcie, w turystyce i w innych obszarach, które są ważne z punktu widzenia rozwoju miasta. Harmonogram prac nad strategią przedstawiony jest na slajdzie. Rzeczywiście rok 2016 był naprawdę bardzo bogaty w różnego typu wydarzenia, o czym również miałam przyjemność informować właściwie każdorazowo Państwa radnych. I cieszę się bardzo, że niektórzy z Państwa przyjęli zaproszenia i brali udział w dyskusji. Struktura strategii jest w naszym odczuciu prosta, klarowna i jednoznaczna. Wizja, misja, cel główny, priorytety, kierunki interwencji, działania strategiczne, pod które powinny być realizowane zadania. Jeśli chodzi o wizję, prace nad wizją trwały prawie że rok, ponieważ zaczęły się tak naprawdę, to był pierwszy punkt, który omawialiśmy z mieszkańcami podczas warsztatów. Już wówczas tworzyły się zręby brzmienia dzisiejszego. Następnie odczucia mieszkańców czy ich wskazania zostały skonsultowane z grupą ewaluatorów, były dyskutowane również na Radzie Mentorów i w innych gremiach, dla których miałam przyjemność przedstawiać aktualny stan procesu aktualizacji strategii. Pozwolicie Państwo, że przeczytam proponowaną wizję. Poznań 2030 roku jest wielopokoleniową wspólnotą ludzi zamieszkujących zielone, przyjazne i dobrze skomunikowane osiedla. Jego mieszkańcy przedsiębiorczy i zaangażowani społecznie, realizujący swoje marzenia i aspiracje, są zadowoleni z warunków życia, jakie stwarza im miasto oraz dumni z tego, że jest ono rozpoznawane w kraju i za granicą dzięki swojemu dziedzictwu historycznemu, kulturowemu i akademickości oraz współczesnym, wyjątkowym osiągnięciom. Sprzyjający klimat biznesowy oraz polityka społecznej spójności umożliwiają wszystkim mieszkańcom pełne włączenie się w życie miasta. Jest to wizja nieco szersza, przepraszam bardzo, ale myślę, że oddaje w pełni to, co poszczególne osoby pracujące i współpracujące z nami w jej tworzeniu czują i myślą, jeśli chodzi o swoje miasto. Misja, czyli kolejny element obligatoryjny w strategii, jest nieco krótsza. Kształtowanie warunku dla współtworzenia miasta przez wszystkich mieszkańców. Jednakowoż chciałabym zwrócić uwagę na trzy bardzo ważne i kluczowe wartości, które zostały wypracowane podczas warsztatów i pod którymi, myślę, te osoby bardzo mocno się podpisują. Jest to przede wszystkim otwartość, współodpowiedzialność i współtworzenie. Podczas warsztatów, podczas wielu grup warsztatowych wybrzmiała chęć zaangażowania mieszkańców w życie miasta, współtworzenie rozwiązań dla nich i myślę, że warto to podkreślić i jest to coś, co wyróżnia nasze miasto spośród innych. Jeśli ktoś mówi, pyta o wyróżniki, ja wskazuję właśnie to. Potrzeba i chęć zaangażowania się w życie miasta. I cel główny. Pamiętając, że Poznań jest ponad półmilionową metropolią, chcielibyśmy zwrócić uwagę również na to, że ważna jest pozycja Poznania także na arenie międzynarodowej. Poznania jako metropolii. Stąd podniesienie jakości życia wszystkich mieszkańców i znaczenia Poznania na arenie międzynarodowej. Wspominałam już wcześniej, mówiąc o strukturze czy charakterze strategii, wskazując na jej skondensowanie, stąd pięć obszarów strategicznych, pięć priorytetów, które są niezwykle istotne z punktu widzenia rozwoju miasta. To silna metropolia, nowoczesna przedsiębiorczość, zielone mobilne miasto, przyjazne osiedla, wspólnotowość i dialog społeczny. Mapę rozwoju z przyczyn czasowych w tej chwili nie będę dokładnie przedstawiać, ale przekazywałam bardzo szczegółowe informacje na komisjach, na które Państwo mnie zaprosiliście, zarówno teraz w komisjach przed Radą Miasta, jak i początek, czyli na wrześniowych spotkaniach, w których uczestniczyłam dzięki Państwa przychylności. I teraz chciałabym powrócić do tematu upowszechnienia informacji na temat aktualizacji strategii. Szanowni Państwo, staraliśmy się proces ten nagłośnić w taki sposób, żeby bardzo duża liczba osób zechciała się włączyć w jej współtworzenie. Stąd trzykrotnie nasza obecność na komisjach Rady Miasta Poznania, stąd aktualizacja strategii i bieżące działanie przedstawione na specjalnie dedykowanej stronie poświęconej aktualizacji. I bardzo fajna rzecz, która nam się wydaje bardzo mocno udała, konkurs Poznań naszych marzeń. Gorąco polecam artykuł, który został napisany przez trzy panie reprezentujące seniorów, które przedstawiły swój obraz miasta. Myślę i jestem właściwie głęboko przekonana o tym, że podpisalibyście się Państwo wszyscy pod tą wizją, którą panie przedstawiły. Oprócz swojej wizji i myśli, koncepcji, które chciałyby wprowadzić w życie, są tam również rozwiązania takie, które mogą być od ręki wprowadzone. Zachęcam na wizytę na stronę internetową aktualizacji strategii, gdzie jest ten materiał zamieszczony. I jeszcze konsultacje. Szanowni Państwo, z uwagi na to, że proces był dosyć szeroko rozpowszechniony w mediach społecznościowych, w mediach tradycyjnych, poprzez liczne spotkania, które odbyliśmy, nasze zaproszenie 14 października 2016 roku celem rozpoczęcia procesu aktualizacji strategii przyjęło wiele osób. Sala biała pękała w szwach. Byli obecni przedstawiciele Rady Miasta Poznania, senatorowie, prezydenci miasta, był starosta, wicestarosta oraz przedstawiciele gmin ościennych, przedstawiciele Rady Mentorów, Miejska Rada Seniorów, przynajmniej jej przedstawiciele i inne osoby ze szczególnym uwzględnieniem rad osiedli, organizacji społecznych, pozarządowych, które są głęboko zainteresowane tym, w jakim kierunku i jak będzie rozwijał się Poznań. Dzięki tym prowadzonym pracom otrzymaliśmy 183 uwagi, które zostały złożone drogą elektroniczną. Patrzyliśmy na nie bardzo szczegółowo i rozważaliśmy możliwość ich wprowadzenia uwzględniliśmy 123 z nich, 44 nie zostały uwzględnione, a 16 była bezprzedmiotowa. Nieuwzględnione uwagi dotyczyły przede wszystkim prośby o wprowadzenie zapisów, które tak naprawdę są domeną innych dokumentów strategicznych, innych dokumentów o innym charakterze, w związku z czym nie było potrzeby wprowadzenia ich w strategię rozwoju miasta. Chciałabym jeszcze podkreślić, że wyjątkowo, jeśli chodzi o współtworzenie strategii, bardzo mocno włączyły się spółki z udziałem kapitału miejskiego. Włączyliśmy wydziały urzędów miasta, oczywiście miejskie jednostki organizacyjne. Oczywiście otrzymaliśmy strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko i poprosiliśmy o opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Szanowni Państwo, to już jest ostatni slajd. Jeśli Państwo pozwolicie, przejdę do autopoprawki. Szanowni Państwo, podczas wizyt na komisjach Rady Miasta Poznania dyskusja w większości była bardzo ciekawa, prowadząca, czy Państwo radni prosili o wyjaśnienie pewnych aspektów, które były nie dość jasne. Niektóre uwagi zostały wniesione, w związku z czym pozwoliłam sobie je przejąć, zapisać i wprowadzić jako autopoprawka, ponieważ po prostu się z nimi zgadzamy, są one słuszne i podnoszą jakość dokumentu. Jeśli Państwo pozwolicie, to ja je przeczytam. Strona 9, punkt 1, wyzwania strategiczne, punkt 1, 2, 4. Z uwagi na to, że poprawka wprowadza tak naprawdę jedno zdanie, a ja przytoczyłam tekst na półtorej strony, pozwolicie Państwo, że przeczytam jego tylko część. Panie Przewodniczący, czy tak możemy się umówić?
Bardzo proszę, co sobie Pani życzy.
Bardzo dziękuję. Proces depopulacji początkowo będzie związany z migracją do dynamicznie rozwijających się obecnie gmin podpoznańskich, jednak ich dynamika rozwoju także stopniowo wyhamuje. W Poznaniu ujemno saldo migracji występuje od 15 lat i jest najwyższe wśród największych polskich miast. Największy odpływ obserwuje się wśród osób w wieku 30-39 lat, tworzących rodziny rozwojowe, a o stosunkowo wysokich dochodach. Zmiany demograficzne wywierać będą silny wpływ na rynek pracy, szkolnictwo oraz popyt na usługi dla osób starszych. W 2050 roku liczba ludności w wieku powyżej 65 roku życia zwiększy się prawie dwukrotnie, co trzecia osoba mieszkająca w Poznaniu będzie należeć do tej grupy wiekowej. Ponad dwukrotnie zmniejszy się natomiast liczba osób w wieku szkolnym i studenckim. Trendy demograficzne powodują, że poznańskie szkoły konkurują uczniom i studentów spoza Poznania. Polityka prorodzinna oraz aktywizacja na rynku pracy osób w wieku 65+, realizowana przez innowacje społeczne w dziedzinie opieki zdrowotnej oraz kształcenia ustawicznego, są sposobami stawienia czoła temu wyzwaniu. I teraz pozwolicie Państwo, że przeczytam drugą część. Zmiany demograficzne wywierać będą silny wpływ na rynek pracy, szkolnictwo oraz popyt na usługi dla osób starszych. W 2050 roku liczba ludności w wieku 65 lat zwiększy się prawie dwukrotnie, co trzecia osoba mieszkająca w Poznaniu będzie należeć do tej grupy wiekowej. Ponad dwukrotnie zmniejszy się natomiast liczba osób w wieku szkolnym i studenckim. Trendy demograficzne powodują, że poznańskie szkoły konkurują uczniów i studentów spoza Poznania. I tu była prośba o zdanie. Zachęcenie ich do pozostania w mieście po skończeniu studiów może mieć korzystny wpływ na sytuację demograficzną. I dalej jest jak poprzednio, polityka prorodzinna i tak dalej, i tak dalej. Następna uwaga, następna autopoprawka. Strona 26. Wspólnotowość i dialog społeczny. Poznań 2016. Jest. Wysoki kapitał społeczny opiera się na najsilniejszych w Polsce ruchach miejskich i wyrażanej przez mieszkańców silnej potrzebie współuczestnictwa w procesach rozwoju miasta. Coraz bardziej przyjazna i dostępna przestrzeń publiczna sprzyja dialogowi społecznemu. Jednak wciąż osoby z grup problemowych o trudnej sytuacji życiowej nie włączają się do współdecydowania o rozwoju miasta. Wspólnotowość i dialog społeczny ma duży wpływ na rozwój sektorów kreatywnych w Poznaniu. Powinno być. Wysoki kapitał społeczny opiera się na dużej aktywności instytucjonalnej organizacji pozarządowych i społecznych, radach osiedli, najsilniejszych w Polsce ruchach miejskich oraz niesformalizowanych inicjatywach społecznych. Coraz bardziej przyjazna i dostępna przestrzeń i tak już bez zmian. Punkt następny, strona 28, punkt 5, priorytety, kierunki interwencji do 2030 roku, tabela 2, kierunki interwencji, priorytet zielone, mobilne miasto, kierunek interwencji, czy 1, jest zachowanie i poprawa jakości istniejących terenów zieleni, nawiasie w tym klinów i zabytkowych założeń zieleni, zamknąć nawias, oraz stworzenie nowych obszarów zieleni. Propozycja jest zachowanie, poprawa jakości i rozwój terenów zieleni, w szczególności systemu klinowo-pierścieniowego oraz zabytkowych założeń zieleni. Punkt C jest tożsamy punktem D, ponieważ to określenie, czyli ten kierunek interwencji, występuje dwukrotnie. I przejdę do przedostatniego punktu. Strona 31, punkt 6, działania strategiczne, tabela 3, działania strategiczne, kierunek interwencji, czy 4, uspokojenie ruchu samochodowego w mieście. Zostały dodane dwa działania strategiczne, czyli zamiast 5 jest ich 7. Dodano budowa dróg odciążających ruch w Śródmieściu, budowa wielopoziomowych parkingów w Śródmieściu. I ostatnia poprawka, strona 32, punkt 6, działania strategiczne, tabela 3, działania strategiczne, kierunek interwencji 4.1. Działanie strategiczne 4 jest wspieranie inicjatyw oddolnych stymulujących budowanie lokalnych wspólnot oraz lokalnej oferty kulturalnej, sportowo-rekreacyjnej i usług społecznych na osiedlach. Powinno być wspieranie inicjatyw oddolnych stymulujących budowanie lokalnych wspólnot, ponieważ ta ostatnia część lokalnej oferty kulturalnej, sportowo-rekreacyjnej i usług społecznych na osiedlach stanowi dodatkowe, oddzielne działanie strategiczne. Dziękuję bardzo za cierpliwość.
Dziękuję bardzo. Część komisji zaopiniowała strategię. Nie opiniowała strategii Komisja Kultury i Nauki oraz Komisja Budżetu. Natomiast zaopiniowała Komisja Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Unijnych pozytywnie. 2 głosy za, 0 przeciw i 0 wstrzymało się od głosu. Komisja Ochrony Środowiska i Zieleni Miejskiej również pozytywnie, za 4 głosy, 0 przeciw, wstrzymała się 1 osoba. Komisja Polityki Przestrzennej, pozytywna opinia, za 5 radnych, czy 5 radnych, przeciw 1 osoba, wstrzymało się 2 radnych i komisja proponuje poprawkę do uchwały. Priorytet zielone mobilne miasto, tytuł kierunku interwencji numer 1, zachowanie, poprawa jakości i rozwój terenów zieleni, w szczególności systemu klinowo-pierścieniowego oraz zabytkowych założeń zieleni. I za poprawką było 6 radnych, 2 radnych przeciw. Czy to zostało wprowadzone jako autopoprawka dokładnie w brzmieniu komisji?
Dokładnie w brzmieniu z konsultacją z panem przewodniczącym.
Dziękuję. Czyli rozumiem, że nie będziemy głosować. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej zaopiniowała pozytywnie. Za 8 głosów, 0 przeciw, wstrzymały się 2 osoby. Komisja Oświaty i Wychowania pozytywnie. Za 3 osoby, przeciw 1, wstrzymały się 3 osoby. Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia pozytywnie. Za 7, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się osoby. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Pozytywna opinia. 4 za, przeciw 0. Wstrzymały się 2 osoby. Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki. Opinia pozytywna. 3 za, 2 przeciw i 5 wstrzymało się od głosów. Komisja samorządowa, opinia pozytywna, za 5, 0 przeciw, 0 wstrzymało się. Komisja rewitalizacji, pozytywna opinia, za 3 głosy, przeciw 0, wstrzymało się 0. Komisja rodziny, opinia pozytywna, za 6 głosów, 0 przeciw, wstrzymały się 2 osoby. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby jeszcze coś powiedzieć? Pan przewodniczący Łukasz Mikuła, oddaję mu głos.
Dziękuję. Ja w imieniu Komisji Polityki Przestrzennej chciałbym podziękować za uwzględnienie tej poprawki zgłoszonej przez komisję w autopoprawce pana prezydenta. Poprawka dotyczyła lepszego wyeksponowania w tytule kierunków interwencji w działaniach systemu klinowo-pierścieniowego Zieleni w Poznaniu. To był wniosek złożony na komisji przez pana radnego Boruczkowskiego. On został przyjęty, jednocześnie uwzględniony. Tak więc tutaj faktycznie głosowania na forum całej Rady nie potrzeba, a my jeszcze raz dziękujemy.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze w imieniu jakiejś komisji chciałby powiedzieć? Pani Lidia Dudziak w imieniu swoim. Czy ktoś w imieniu klubu chciałby zabrać głos? Klubu radnych. Pan radny Tomasz Kajzer w imieniu klubu, tak? Bardzo proszę, udzielam głosu panu radnemu Kajzerowi, który będzie wystąpi w imieniu klubu Poznański Ruch Obywatelski.
Przewodniczący, słuchajcie, panie prezydencie, rzeczywiście miałem pewną trudność przed tego wystąpienia, bo z jednej strony ten dokument rodzi wiele pytań i wątpliwości. Myślę, że nazywanie go strategią jest bardzo dyskusyjne. A z drugiej strony trudno nie docenić pracy i zaangażowania i kontynuacji strategii. I to wydaje mi się jest bardzo ważne i chciałem na początku podkreślić, że na pewno wartością znaczącą jest to, że to działanie, które jest trudne i niewdzięczne, bo strategia z reguły często nie jest dobrze zrozumiana i nie jest łatwo mówić o strategii, zostało podjęte. I to chciałbym bardzo docenić i podkreślić, bo to jest wartość sama w sobie, niezależnie od efektów tych działań i uwag, które proszę odebrać bardziej nie na zasadzie krytykanstwa, ale bardziej na zasadzie sugestii i wskazówek osoby, która dość dużo strategii w życiu widziała i ma dość dużą bazę porównawczą. I no, byłbym nieuczciwy wobec mandatu Rady Ustawowej, gdybym tych uwag nie precyzował, starając się maksymalnie być konkretnym i rzeczowym i unikać jakichkolwiek elementów emocjonalnych. Proszę Państwa, najpierw kilka uwag szczegółowych. Otóż generalnie strategię dzielimy na takie dwie części najczęściej. Ta część, niektórzy mówią ideologiczna nadbudowa, czyli cele, wizja, misja, do czego dążymy. I ta druga część, ta część realizacyjna, jak to chcemy osiągnąć. Często się zarzuca, że generalnie programy są dobre w części tej określenia celów, tu jesteśmy dość sprawni, natomiast kiedy przychodzi do przełożenia ich na konkretne działania, to tu mamy dość duże kłopoty. Strategia Poznania przypomnę ewoluowała w takim kierunku, jak wiele strategii w świecie de facto, czyli wyciągała konkretne wnioski z faktu, że dość trudno jest wdrażać sukcesem strategii, trzeba bardziej skupić się na zasadach implementacji, monitorowania, a określanie celu przychodzi nam z reguły o wiele łatwiej. Tutaj w tej strategii bardzo wyraźnie widzimy, że z jednej strony ta część określania celów strategicznych, ta podstawowa część, misja, wizja, cele, została zawarta na 22 stronach. Przypomnę, dotychczasowa strategia to 17 stron, czyli tutaj jest, ta część została bardziej rozbudowana. Natomiast zasadnicza różnica dotyczy części wdrażania, czyli działań, które służą tej strategii. W dotychczasowej strategii na 100 stronach, a więc w bardzo szerokim zakresie, omówiono działania, które służą realizacji strategii, przedstawiając charakterystykę tych działań, uzasadnienie tych działań, czego te działania dotyczą, istotę tych działań, objawiając je wskaźnikami i podzielono je na 18 programów, które uwzględniały fakt, że głównym podmiotem realizacyjnym będzie Urząd Miasta, który jest zorganizowany na bazie wydziałów, które mają konkretne zadania, a więc z punktu widzenia wdrażania strategii podział na programy uwzględniające podział zadań w urzędzie był uzasadniony, aczkolwiek wskazywano na powiązania pomiędzy poszczególnymi programami, bo jak słusznie zauważono, te działania w dużej mierze horyzontalny trudno jest rozwiązania strategiczne w oparciu o wąskie silosy czy wąskie działy, te rozwiązania są oczywiste. My w tym dokumencie obecnie mamy na 6 stronach określonych 157 działań strategicznych, 55 działań kluczowych. Te 157 działań strategicznych jest w ramach 36 kierunków interwencji, a więc bardzo dużo elementów na 6 stronach. Jak to zrobić? No, siłą rzeczy doszło do maksimum syntezy na takim poziomie, że bardzo trudno jest tak naprawdę dowiedzieć się z tego dokumentu, jakie działania mają być realizowane, ponieważ bardzo często to są bardzo pojemne hasła, czasami konkrety, bardzo precyzyjne, czasami bardzo ogólne hasła, które można bardzo szeroko rozumieć. I ja szukałem, przyznaję, dokumentu, który by to rozwijał, żebyśmy wiedzieli w ramach wdrażania strategii, o jakie działania chodzi. Jeśli mamy pojęcie rozbudowa Szczeszyna, to konkretnie co? Jeżeli mamy stwierdzenie dbajmy o bezpieczeństwo, każdy się z tym zgodzi, konkretnie co? Bo to jest część realizacyjna, czyli tutaj mówimy nie o tym, co ma być, ale jak chcemy to zrobić. Ten hasłowy charakter jednak według mnie sprawia, że ten dokument jest trudny do wdrażania. Jak naprawdę nie wiadomo, wiedząc, jakie są cele, trudno zdefiniować, jakie działania konkretnie mają być realizowane. Lepiej działania kluczowych, tych 55 działań, znowuż o różnym poziomie szczegółowości. I tutaj przyjdę za chwilę do konkretnych uwag i takich propozycji, które można być może to jeszcze poprawić w przyszłości. Czyli hasłowe określenie kilkuset różnych pomysłów na różnym poziomie szczegółowości, część z nich nie mająca charakteru działań strategicznych, to myślę, że jest taki zasadniczy mankament, który wymaga tego dokumentu jako dobrego materiału wyjściowego do strategii, ale dyskutowałbym, czy można to nazywać strategią. Drugi element, przy okazji jeszcze implementacji mamy kwestię wskaźników. Tutaj akurat zapisane jest zdanie ewaluatorów tego dokumentu, którzy napisali, wartości wskaźników zostały określone w sposób ogólny i w wielu przypadkach będą wymagały doprecyzowania, niemniej jednak materiał wyjściowy stanowią podstawę do skonstruowania efektywnego systemu monitoringu strategii. To jest materiał wyjściowy, który mówimy o strategii, którą już dzisiaj przyjmujemy, a to jest bardzo ważny element monitorowania strategii, jakie wskaźniki przyjmujemy dla określenia realizacji jej zaawansowania. Drugi element, który według mnie jest bardzo ważny, to zapis, który uważam, że jest nadużyciem, a mianowicie stwierdzenie, jakie są aspiracje i oczekiwania poznaniaków. Proszę Państwa, osoby, które na zaproszenie urzędu, bo w większości warsztatów są osoby zaproszone przez urząd, prezentowały różne poglądy. I jest bardzo cenne, że w tej dyskusji mamy różne zdania. Natomiast jeśli mówimy o aspiracjach mieszkańców Poznania, to jest zasadnicza różnica między uwagami zgłaszanymi przez pewne środowiska, co zaproszone, a sytuacją, kiedy możemy mówić, co jest opinią poznaniaków w oparciu o reprezentatywną próbę mieszkańców. Pamiętajmy, że zdecydowana większość mieszkańców w takich spotkaniach nie uczestniczy, bo mają inne problemy, mają różnego rodzaju obowiązki i generalnie oczywiście możemy powiedzieć, nie uczestniczą, to ich zdanie nie jest istotne. Zgoda, ale wtedy powiedzmy wyraźnie, że są aspiracje części mieszkańców, tych bardziej aktywnych, tych, którzy przyjęli zaproszenie i przybyli na warsztaty często zwane w godzinach pracy, prawda? A nie mówmy, że to jest reprezentatywna próbka mieszkańców Poznania, że to jest rzeczywiście coś, czego mieszkańcy oczekują, bo to już jest ewidentne nadużycie. Nie przypadkiem w tekście, który czytamy w zapisach, zapraszacie dokładniej, to macie Państwo wiele uwag pojedynczych, natomiast na takie podstawowe pytania, a tak naprawdę jakie oczekiwania są najczęstsze? Jaki procent mieszkańców zgłasza takie czy inne oczekiwania? Czyli rzeczywiste informacje, które oczekujemy w odpowiedzi na pytanie, czy uczą mieszkańców, tutaj takiej odpowiedzi nie ma, bo nie może być. I dla mnie jest to pewien błąd metodologiczny podstawowy, że zabrakło badania opinii mieszkańców w oparciu o próbę statywną. Zakładam, że osoby zaproszone to nie były osoby zaproszone w oparciu o próbę losową mieszkańców Poznania, tylko zapraszane według innych kryteriów. A więc to jest opinia części mieszkańców. Teraz kilka uwag, teraz uwag szczegółowych. Kiedy patrzymy na dokument, na początku mamy kontekst budowania strategii. I tam są bardzo fajne elementy pokazujące na uwarunkowania globalne. Natomiast pytanie, czy rzeczywiście w dokumencie strategicznym powinny być takie zapisy jak w punkcie dotyczącym rosnącego znaczenia ekologii związanego z nieekologicznego transportu miejskiego jest zapis pokazujący na koncepcję zielonych miast bardzo ciekawy, iż między innymi dzisiaj tworzone są w miastach przestrzenie do uprawy warzyw. I niestety poznajdowiemy się, że ta uprawa warzyw jest w miejscowości Andernach w Niemczech. Czy zakładania sadów? Wiemy, że znajdujemy się ze strategii rozwoju miasta Poznania, że w Madrycie jest 30 sadów miejskich. Ciekawa informacja, tylko pytanie, jeśli to jest strategii miasta Poznania, to mam pytanie, tak bardzo krótkim dokumencie, czy to znaczy, że my chcemy w Poznaniu proponować zakładanie sadów miejskich, czy uprawy warzyw? Bo jeśli tak, to jest sens o tym mówić, prawda? Te informacje mają sens. Jeżeli nie, to wydaje się, że to jest ten poziom szczegółowości, który chyba w tym dokumencie można sobie spokojnie podarować. To jest ciekawa rzecz, interesująca. Ale strategie rozwoju miasta Poznania raczej te rzeczy dotyczą Poznania, czyli jeżeli mamy jakieś kwestie, chcemy zaimplementować, to powołanie się na pewien przykład, chcemy to zrobić, bo to już jest gdzie indziej, tak. Ale jeśli nie zamierzamy takich działań stosować, to to chyba jest troszeczkę niepotrzebne. Dość dużo truizmów, ale to jest wada właściwie każdego dokumentu, bo pisanie przejawami troski o jakość życia mieszkańca są między innymi dbałość o środowisko naturalne, zrównoważony transport, poziomy usług publicznych oraz możliwość oferty mieszkaniowej rynku pracy. Tak, to prawda, aczkolwiek, jeżeli mamy być precyzyjni, to pamiętajmy, że jakość życia w miastach jest różnie postrzegana przez mieszkańców. Nie przypadkiem w miastach, gdzie bada się jakość życia, pierwszym elementem tych badań jest określenie, co dla mieszkańców definiuje jakość życia. I inne czynniki definiują jakość życia w Poznaniu, inne w Afryce, inne w Stanach Zjednoczonych, bo to są różne uwarunkowania. I dzisiaj mamy wiedzę, co definiuje jakość życia w Poznaniu. Tutaj ten zbiór jest dość przypadkowy. Sądzę, że gdyby wykreślić pewne zapisy, które tutaj są w tym miejscu, to dokument nie straciłby na wartości, a raczej by zyskał. Potem mamy punkt adresaci strategii, ale spróbujcie Państwo po przeczytaniu tego punktu wypunktować, jakie tam są informacje, poza ogólnym stwierdzeniem, że trzeba współpracować. Znowuż pewna wątpliwość, czy to jest potrzebne, czy nie, czy akurat w takiej formule ma to sens. Jaki? Podstawowa część strategii, misja, wizja, cele, priorytety, jak powiedziałem, w 22 stronach i tutaj świetnie sformułowane wyzwania. Gratuluję, bo to rzeczywiście jest dobry materiał w zakresie pytań. To są rzeczywiście wyzwania, które chyba warto postawić w dyskusji o przyszłości Poznania. Natomiast ewidentnie opracowania wymaga część odpowiedzi na te wyzwania, prawda? Tutaj, proszę Państwa, można tych przykładów mnożyć. Mamy na przykład wyzwanie, jak skutecznie wykorzystać atuty gospodarki, między innymi na potrzeby rozwoju innowacyjnej gospodarki, czyli jak rozwijać innowacyjność Poznania. I czytamy w tekście, że czytamy naprawdę tak diagnozę, informacja, że jest źle, że jest niedobrze, że Poznań nie wykorzystuje atutów, ta zgoda. Pytanie jest, jak to tutaj wykorzystać, jak? I jest właściwie taki zapisów konkretnych zapis, zgodnie z trendami europejskimi Poznań powinien poświęcić większą uwagę promocji lokalnej przedsiębiorczości. Jeśli już patrzymy na trendy europejskie, to sobie szczerze, trendami europejskimi jest dzisiaj wspieranie przedsiębiorczości, a promocja lokalności jest jednym z elementów tego wsparcia. I nie jedynym, i powiedziałbym nie najważniejszym, aczkolwiek istotnym. Ale jeżeli już czytamy taki dokument, to wypadałoby być bardziej precyzyjnie, powiedzieć naprawdę, co jest europejskim trendem. I troszeczkę chyba za mało to jest, aby znaleźć odpowiedź na pytanie, jak zwiększyć innowacyjne czynniki Poznania. Jak polepszyć warunki prowadzenia biznesu, aby firmy rozwijały skalę swojej działalności? Bardzo ważna kwestia, potrzebna. Ale w odpowiedzi najpierw mamy tak naprawdę stan faktyczny opisy wady, Poznań, trzecie miasto w zakresie rozwoju liczby zwanych spółek, Poznań, zdanie przedsiębiorczości, pragmatyzmu, ale mało sukcesów. No, ale pytanie, jak polepszyć? Tak naprawdę konkretna odpowiedź jest jedna. Wymaga to jednak od właścicieli firm determinacji w realizacji ich ambitnej wizji. Na pewno fajnie, gdyby właściciele byli bardziej zdeterminowani. Tylko pytanie, czy to jest nasza odpowiedź na pytanie, jak polepszyć? Niech właściciele bardziej zdeterminowani. Można to mnożyć. Są kwestie zapisów bardzo trafnych w odpowiedziach, bo trochę wypuściłem te rzeczy, które trzeba poprawić, jak na przykład konsolidacja, jak zacieśnić współpracę z gminami tworzącymi metropolię Poznań. I tu są słuszne zapisy, że ta konsolidacja jest na wielu płaszczyznach. Polityka społeczna, promocja, obsługa turystów, edukacja, bardzo dobrze. Aczkolwiek pytanie, czy w strategii należy pisać, konsolidacja może odbywać się, bo to stawia pytanie, że może osoba za strategię mówi, co można by zrobić. A to jest już strategia, prawda? My chcemy wiedzieć, panie prezydencie, czy pan będzie to robił? Jeśli tak, to trzeba powiedzieć, strategia Poznania przyjmuje, że ta współpraca będzie oparta o to, a nie, że można by to robić, prawda? Czy Na ile jest to takie dywagacje, które są ciekawe, sympatyczne, ale niestety często brak próby wskazania działań, brak próby odpowiedzi i konkretnych wyborów. Jeśli chodzi o wizję i misję, Państwa, nie chciał dyskutować, tu zawsze każdy ma swoje zdanie. Ja tylko przedstawię Państwu wizję rozwoju Polski, strategii rozwoju Polski i Polska 2020. Polska w roku 2020, to aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka i sprawne państwo. W obecnej strategii wizja Poznania 2030, Poznań to silna metropolia o silnej gospodarce, wysokiej jakości życia, opierająca swój rozwój na wiedzy. Krótko. Natomiast mam obawy, na ile pan prezydent będzie w stanie wizję tej strategii przedstawić słuchaczom i kochającym go osobom jako swoją receptę na Poznań bez czytania tego z kartki. Bo tak naprawdę wizja to jest ten obraz, który dążymy, prawda? Jeśli on jest trochę rozwlekły, to jest pewna taka trudność. Ktoś może się podać prezydencie, jaka jest pana wizja rozwoju Poznania? Jeżeli pan prezydent nie powie silna metropolia, silna gospodarka, rozwój oparty na wiedzę, z jakością życia, to jest proste i czytelne, ale pan powie, no jest trochę dłuższa i pan wyciągnie kartkę i będzie próbował to czytać, to będzie niepoważne, a z drugiej strony tą wizję trudno przedstawić, nawet patrząc na kartkę, zapamiętać i ją powtórzyć. I misja precyzuje bardzo cenne i trafne wartości, ale jeżeli w samym zapisie misji one mają odzwierciedlenia, to pytanie, czy będziemy mówić, że misja jest taka, ale obok tej misji mamy jeszcze wartości, które są częścią misji, ale w misji nie zapisane, dyskusyjne. Państwo, ale to jest marginalne, bo ta część generalnie jest dobrze napisana, natomiast zasadniczo uwagę powiedziała do części realizacyjnej. I co będziemy robić w oparciu o strategię? Przypomnę, dotychczas w strategii mówiliśmy, że z uwagi na dość duży zakres tej strategii określiliśmy 5 priorytetów średniookresowych. Przypomnę, mówiliśmy, to jest zatrzymanie spadku ludności mieszkańców Poznania, jakość nauczania, zwiększenie innowacyjności gospodarki Poznania, poprawa tęsknoty turystycznej i budowa silnej metropolii. Starałem się, czytając ten tekst, co jest takim leitmotivem przewodnim. Tak naprawdę w tej strategii na czym się skupimy? Bo tu mamy zamiast 4 obecnie 5 strategicznych, ale jest potem 36 kierunków interwencji. I powiem tak, nie wiem, jak kolegium dyrektorów miasta Poznania zaakceptował tę strategię, aczkolwiek mam wrażenie, że dość dla nich trudna może być akceptacja, kiedy wśród tych 30 celów wymieniamy na jednym oddechu. Jeden z tych 36 kierunków interwencji to jest wzmocnienie naukowych, akademickich funkcji Poznania, ale obok, mówimy, innym kierunkiem interwencji jest zapewnienie należytej czystości przestrzeni publicznej. Czyste ulice to ważny element. Czy to jest jeden z kierunków strategii rozwoju tak samo ważny jak akademicki Poznań? Być może tak, prawda? Być może tak, tylko z punktu widzenia ja mam wątpliwości, dlatego je zgłaszam, czy rzeczywiście to jest ten sam poziom, czy to jest trochę inne rodzaj działania, prawda? Budowa akademickiego powiatu jest pewien wybór. Budujemy Poznań miasto akademickie. To miasto jest akademickie, to miasto jest miejscem jednego z 3 najsilniejszych w Polsce. Uczelnie wyznaczają tempo życia miasta. Czyste ulice są bardzo ważne. Ale czy to jest ta sama płaszczyzna? Potem mamy, proszę Państwa, 150, mamy inny kierunek interwencji, rozwój przemysłów czasu wolnego, kultury, kongresów, targów. Kongresy, targi, przemysłu czasu wolnego, kultura w jednym haśle, jeden z kierunków. Czy rzeczywiście to jest takie zbieżne, prawda? Wydaje mi się, że kongresy i targi, czas wolny, kultura, to nie są rzeczy takie bliskie, żeby w jednym priorytecie je ująć. Mamy teraz tylko 36 kierunków interwencji. Mamy następnie 157 przykładów działań strategicznych. I tutaj mamy z jednej strony takie działania, które są ciekawymi pomysłami, jak na przykład ochrona gatunkowa zwierząt w środowisku miejskim, ale mamy także podniesienie jakości kształcenia w poznańskich szkołach. Jakość nauczania w Poznaniu rzeczywiście dla nas jest jeden z priorytetów. Wydaje mi się, to jest jeden z podstawowych kwestii, bo tutaj jest przyszłość Poznania. Jakość nauczania, wiedza, umiejętność naszych ludzi. I moim zdaniem to jednak jest coś innego niż ochrona gatunkowa zwierząt w środowisku miejskim. A oba działania są w ramach 157 działań strategicznych. Mamy pewne zapisy dość ogólne, na przykład wspieranie organizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych, kreacyjnych w różnych rejonach miasta. Czy to jest działanie strategiczne? Czy to nie jest coś, po prostu, co należy zawsze robić? Prawda? Czy tu będzie jakaś zmiana w Poznaniu, jak będziemy wspierać, a co będziemy nie będziemy wspierać działań kulturalnych w różnych rejonach miasta? Bardzo ogólne. Można powiedzieć, a gdzie jest uszczegółowienie? Może jest jakaś myśl za tym głębsza, jakieś kolejne fakty. I tej myśli głębszej trudno znaleźć. Mamy zapis, zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży oraz seniorom. Pytanie, ja chyba seniorem, mam nadzieję, jeszcze nie jestem, choć może już. Na pewno nie jestem dzieckiem ani młodzieżą. To pytanie jest, a co z bezpieczeństwem grupy wiekowej, która jest trochę starsza niż dzieci i młodzież, a jeszcze nie jest seniorem? Bo tutaj mamy jeden z 57 działań, dzieci, młodzież i seniorzy. Chyba, że zakładamy, że osoby w wieku pomiędzy młodzieżą a seniorami nie mają problemu z bezpieczeństwem, a ten problem dotyczy głównie tych grup, w związku z tym strategiczny wybór, skupiamy się na tym. Może tak, ale brakuje tego rozszerzenia, aby wskazania, z czego to wynika i trudno to gdziekolwiek znaleźć, prawda? Ta synteza na 6 stronach, zbierzcie do dużej ilości haseł, spowodowała, że właściwie nie ma informacji, co za tym się kryje i trudno tę strategię ocenić i zrozumieć, bo być może jest większa głębia, której my nie widzimy i być może wiele ciekawych myśli i uwag i tym, za tym się kryje, istnieje, tylko że tego nie widać i trudno na podstawie tych haseł to określić. Wspieranie rozbudowy sieci połączeń kolejowych, drogowych z innymi miastami. Na pewno tak zajmę się na tym, jak my chcemy wspierać połączenia drogowe z innymi miastami, poza jakimś lobbyingiem politycznym, prawda? Okej. Okay. Rewitalizacja obszaru Śródmieścia oraz strefy przemysłowej i powiązkowej w wymiarze społecznym, gospodarczym, przestrzennym. To jest definicja całej rewitalizacji. Ona jest ważna, prawda? Ale czy taki zapis najpierw określi to, co chcemy zrobić? A potem mamy 55 działań kluczowych. I powiem tak, są to działania rzeczywiście kluczowe, na przykład zagospodarowanie obszaru Naramowic, aczkolwiek chciałoby się znowu znaleźć odesłanie gdzieś, co za tym się kryje, ale z drugiej strony mamy wśród tych 15 kluczowych działań Miejskie Biuro Najmu, realizacja projektu Miejskie Biuro Najmu. Z pełnym szacunkiem pomiędzy zostaniem Naramowic, a zrealizowaniem jednej koordynacji z Miejskim Biuro Najmu jest różnica. Czy to jest strategiczne wyzwanie dla Poznania, że takie biuro powstało? No jest ważne, na pewno tak. Ale jako jedno z 55 tak, najważniejszych? Może, tak, ale wątpliwości. Jest inny zapis. Wśród tych 55 działań strategicznych jest budowa nowych obiektów sportowych, basen na zwycięstwa, hala na Warmińskiej, parka Sprowicza, przebieg funkcyjny, sport walki przy Rejmonta, basen na Ratajach, wymienione. I to jest dobrze, że są po prostu konkretne rzeczy. Natomiast mamy także zapis, innym działaniem to jest uruchomienie Centrum Usług Wspólnych dla obsługi wszystkich jednostek miejskich. Pamiętajcie, co wyrobią wszystkie miasta w Polsce, bo to jest formuła obniżenia kosztów zamówień publicznych. I ja bym dyskutował, czy to jest taka zmiana strategiczna, czy to jest jedno z kluczowych działań strategicznych. To trzeba zrobić, to jest ważne, miasta to robią. Ale wydaje się, że jakby jest różnica pomiędzy uruchomieniem obszaru Naramowic, a zrobieniem CUW-u, to trzeba zrobić. Czy wśród 55 działań kluczowych wykorzystanie nowoczesnych technologii i narzędzi w procesie public relations. Trzeba robić public relations. Trzeba robić nowoczesne metody. Znowuż, kluczowe strategiczne działanie? Nie. Ewidentnie, powiem tak, zawsze jest nacisk strategii, żeby wszystko wpisać. Zawsze nacisk uświadomić sobie, my też chcemy tam zaistnieć. Ale czasami trzeba dać temu opór i powiedzieć, to wszystko jest ważne, ale to nie strategiczne. Trzeba to robić. Ale to nie wśród 55 działań kluczowych, bo to nie są działania kluczowe. Na koniec jedna uwaga. Cennym nowym to mapy tematyczne. I to też chciałbym powiedzieć jako pozytyw. Tego nie było. Fajny pomysł, fajnie, że to jest cenna rzecz. Ale czy to nie dopracować? Bo jeżeli Państwo macie mapę w mapach tematycznych, lokalizacji jednostek pomocniczych, ale nie ma mapy podstawowego planu drogowego, no to chyba jest różnica, prawda? W takich mapach tematycznych, no to coś, co jest kwintesencją, konstrukcją układu miejskiego, jednak powinno zaistnieć. A lokalizacja rad osiedli może być, ale wydaje mi się, no wszystko, ta mapa no nie jest najbardziej niezbędna, chociaż może oczywiście zaistnieć. To tyle uwag, które sprawiają, że to jest na pewno ciekawy dokument. Gratuluję wielu ciekawych zapisów. Brakuje informacji, co kryje się za tymi zapisami. Hasłowy charakter tej części realizacyjnej nie pozwala na rzetelną ich ocenę. Jak mówię, można skrzywdzić autorów, bo być może za tym wiele się rzeczy kryje, tylko że my tego nie widzimy. Bo to, co dostajemy, to 157 haseł o równym poziomie szczegółowości i różnym znaczeniu, a jednocześnie tym zastępujemy dokument dotychczasowy, prawda? Idźmy do przodu, ale pytanie, czy nie warto tego... trochę bym wszystko poszerzyć w części realizacyjnej i wyraźnie i może trochę odchudzić w tej części, gdzie są truizmy i rzeczy, które strategiczne nie są. Dziękuję bardzo.